35. odcinku Planszo Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was, Marek Pańczyk Pancho. Dzisiaj nagrywam audycję razem z Arturem Jedlińskim Natanielem.
Witam.
I Mirkiem Gucwą Tycjanem.
Cześć.
Jesteśmy w takim gronie, a nie innym, dlatego że wszyscy byliśmy na ostatniej edycji targów Spiel 2011 w Essen, największych targów gier planszowych na świecie. Tegoroczna edycja odbyła się pomiędzy 20 a 23 października. No i chcieliśmy podzielić się z Wami wrażeniami o samych targach, o grach, które udało się nam zobaczyć, które udało nam się zagrać. Też chcieliśmy się zastanowić jakoś o kondycji branży i generalnie o jakichś trendach, które może w tym roku będą dominować na naszych stołach i w ogóle na rynku gier planszowych. No i żeby nie przedłużać, chciałem właśnie zacząć od Ciebie, Tycjan, dlatego że byłeś na tych targach po raz pierwszy. Masz takie dziewicze wrażenia, takie najważniejsze tak naprawdę.
Dziewicze.
I chciałem się zapytać, jak w ogóle, czy podobały Ci się te targi, czy w ogóle warto tam pojechać choć raz, tak? Czy warto pojechać i zobaczyć, jak to wygląda, czy to jest po prostu strata pieniędzy i czasu. No i co tam generalnie najbardziej Ci się podobało, a co najmniej na przykład?
Tak, byłem jeszcze raz. Co mi się, jak przyjechaliśmy w czwartek na targi, ja to byliśmy od początku, jeszcze jak nie było ludzi, czyli tak jeszcze przed 10, to było wszystko świetnie, bo to wszystkie sale były dostępne, potem porobiłem sobie zdjęcia, żeby umieścić na stronie. I w momencie, jak już zaczęły się targi, byłem świadkiem, jak ci ludzie wchodzili do tego, do hali i to takie po prostu było jak promocja na
Mediamarkt.
Dokładnie. Po prostu ruszyły te tłumy ludzi i nagle zaczęły się ustawiać kolejki do różnych wydawnictw, bo po prostu preordery ruszały, tak? I wszyscy kupowali to, co zamówili sobie wcześniej. I w czwartek i piątek to jest takie dni, są takie geekowe, tam nie ma tak teoretycznie nie ma tyle ludzi, co w weekend, bo weekend już są takie rodzinne przejścia na targi, ale za to się widzi wózki obudowane grami. I takie ilości gier, jakie tam widziałem, to po prostu to przerasta moje oczekiwania, moje możliwości zarówno finansowe, jak i to, co można,
ale,
można
ale
kupić.
Człowiek chciałby się zamienić z tym, kto pcha wózek, prawda?
No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony taka się myśl się od razu ten w głowie rodzi, kiedy w to grać, tak? Bo to tych gier po prostu nie kupowali. To ja żałowałem, że nie robiłem tych zdjęć właśnie tych wózków, bo to po prostu tam to były kilkanaście, kilkadziesiąt gier naraz potrafili wieźć. I te wózki właśnie pojawiły się w czwartek i w piątek. Już w sobotę i w niedzielę tego nie było, bo znaczy w niedzielę nawet nie wiem, bo nie było mnie, ale w sobotę tego nie było. Za to właśnie czwartek, piątek są takie dni geekowe i tam te wszystkie zakupy takiej większej ilości tych gier. Tak samo te osoby z kartkami, tak, które sobie spisują sobie, chodzą od stoiska do stoiska, spisują sobie ceny i gdzie
tak,
to gdzie kupić.
I wagi, nie? Czasami też mieli spisywanie na tych kartkach, też mieli spisywaną wagę.
Do samolotu pewnie, tak?
Po to, żeby do samolotu ładnie, żeby się zmieściły. Patrzyli, czy się mieści, czy 10 kilo nie przekraczają, nie?
To możliwe, bo... Tak, bo to możliwe to, bo jeden gościu nie chce kupić nowej ery, bo mu się już przekraczało wagę. Więc to tak mogło faktycznie być. To właśnie z tymi kartkami, ale również takie osoby na przykład, które nosiły ze sobą instrukcje do gier i patrzyły, siadały i z własnymi instrukcjami zaczynały sobie grać.
Tak, myśmy tak zaczęli z City Tycoonem, który do nas przyszedł najpierw w czwartek bez instrukcji, bo dostaliśmy tylko czy w środę przyszedłem bez instrukcji, tam parę egzemplarzy tylko. I zacząłem komuś tłumaczyć, on mówi, nie, spoko, mam swoją instrukcję, wyciąga swoją wydrukowaną na kolorowym papierze, nie? Na kolorowym wydruku. I co tutaj sobie, no, nie, ja mam instrukcję, wszystko wiem, tylko jakbyś mógł mi tam, nie wiem, o jakieś szczegóły dopytać, nie?
Tak, bo no, to faktycznie, bo przychodzili, tak samo był taki do mnie, taki człowiek przyszedł, w jeden dzień wiem, że grał w Prêt-à-Porter, potem na drugi dzień przyszedł i on pytał się, bo on chciał, tylko miał takie kilka jeszcze pytań, bo sobie przez noc przemyślał i poczytał instrukcje własne ma jeszcze kilka pytań, czyli po prostu ci ludzie, jak przyjeżdżają na te targi, to po prostu oni to żyją tym i to nie jest tak, że to jest jakieś takie sama przyjemność, ale niektórzy są faktycznie, to dla nich jest jakaś taka zaplanowana czynność dzień po dniu.
Tak, ale to właśnie, to myśmy mówili też, ja mówiłem i Panczą, zawsze po poprzednich targach, dla osób, które się przygotowują na targi, że trzeba mieć zaplanowane, że jak się jedzie i tak nie wie się, co się chce obejrzeć, jak się nie wie, gdzie pójść, to można tyle czasu zmanować, chodząc tak, szukając stolików, to jest po prostu porażka, nie? Trzeba mieć plan, ja też jak jeździłem, jeszcze jako odwiedzający, drukowałem sobie plan gier, które chcę obejrzeć, która jest na jakim stoisku, nie czytałem instrukcji, bo już aż takim geekiem nie jestem, ale to wtedy się sprawdzało, nie? Jak byłem pierwszy raz i nie miałem planu, to po prostu czułem, że zmarnowałem mnóstwo czasu szukając właściwie, chodząc stoisku.
A właśnie, Artur, bo miałeś teraz taką przerwę, wcześniej jeździłeś regularnie, miałeś teraz przerwę przez 2 lata, tam z powodów rodzinnych nie przyjeżdżałeś i czy coś się zmieniło, czy targi są takie jak zwykle, jakie pamiętasz? Czy...
Wiesz co, dla mnie się zmieniło jakby z takiego powodu, że wcześniej przyjeżdżałem, tam byłem chyba ze 3 razy pod rząd jako odwiedzający, a teraz byłem jako wystawca, więc jakby ta zmiana dla mnie była kolosalna. No, wtedy chodziłem po tych targach cały czas, tam oglądałem tego, robiłem fotki, rozmawiałem z tymi twórcami czy z kimś tam, no, to był fan, nie? A teraz stałem przez 4 dni, bite 4 dni na stoisku, więc przyjechałem po targach mega zmęczony, codziennie byliśmy straszliwie zmęczeni tak naprawdę. I oczywiście olbrzymia satysfakcja, ale tak naprawdę targów, jako targów, to właściwie nie zobaczyłem. Wyszedłem do hali 6 na chwilkę, żeby znaleźć prezenty dla dzieci i to tyle, jeśli chodzi o moje targi, nie?
No ja też powiem, bo ja też niekoniecznie byłem tam dla zabawy, bo byłem też z wydawnictwa, z portalu i tłumaczyłem gry, ale tylko ten czas, który byłem na halach, to poświęcałem na szukanie gier do recenzji. Także ja też nie spędziłem na graniu, więc to było takie bardziej było nie dla przyjemności, tylko dla potrzeby pojechania tam. No i powiem szczerze, że pytałeś mi się, jakie było odczucie moje na temat targów, no to faktycznie to jest takie bardzo pozytywne, bo to wtedy widzi się, są gry i są ludzie i te takie wszystkie emocje. Tutaj nie ma, że ta gra jest zła, czy ta jest dobra, po prostu są gry i ci ludzie, którzy to grają. I naprawdę można spotkać gry jakieś takie, powiem tylko wypasione, ale niektóre są takie gry, które nawet wyglądają gorzej niż nasze prototypy, a oni ludzie po prostu wystawiają się i to jest ludzie inni to tym się interesują i w to grają. Czyli pełno ludzi, pełno gier, atmosfera jest po prostu jest świetna. To jest dlatego warto pojechać. Już nie mówię dla tej gier, żeby je pograć, bo niekoniecznie można grać jak ja i Nataniel nie graliśmy, ale było, nam się podobało, ale atmosfera jest mega. Ja w pierwszy dzień to myśmy zaparkowali tak z drugiej strony tych hal, także weszliśmy od końca, właśnie od, tam, gdzie mieliśmy nasze stoisko, więc jak rozpoczęły się targi, były już ludzie, to ja jeszcze nie potrafiłem dojść do tej pierwszej hali. Tyle było do oglądania i tyle było do tych ludzi w środku, czyli ja dopiero w sobotę byłem pierwszy raz tak w pełnej hali, w tych pierwszych halach, tam gdzie są te najwięksi wystawcy, Kosmos, Asmodee.
No, to, czyli te 11-12.
Tak, 11-12.
Mhm. A tak jeszcze bym chciał właśnie o tej atmosferze, co mnie tak strasznie uderzyło, no nie byłem na wcześniejszych, więc nie wiem, na ile to jest zmiana czy cokolwiek, ale strasznie mi się podobało to, że jak się tłumaczyło zasady, to wiele osób po wytłumaczeniu zasad dziękowało, mówiło, że super wytłumaczyli zasady, czy no nie wiem, że jakby dziękowało za samo wytłumaczenie zasad, nie? Mhm. A mówiło, że good job, tak? Good job, albo i to nie było takie wymuszone, tak? Że ja pytałem, albo nie wiem, że musiałem pytać, jak się wam grało, czy coś tam, tylko często też ja wytłumaczyłem jakąś zasady, tak? Odchodziłem już od niego i gdzieś tam szedłem indziej, komuś innemu tłumaczyć, a te osoby po skończeniu gry wszystko pakowały ślicznie, jeżeli było wcześniej rozpakowane, więc wszyscy sobie pakowali do pudełek. Podchodzili do mnie i mówili, że super, świetna gra, bardzo mi się podobało, że świetnie wytłumaczyłem i idą sobie kupić na przykład, tak? I to nie musiałem ich pytać, czy mi się podobało, czy coś. Nie, sami ludzie podchodzili. To było takie bardzo inne w stosunku do, nie wiem, konwentów, czy takich, czy to fantastycznych, czy typowo planszówkowych, nie? Gdy jednak tak, no nie wiem, czy to może po prostu kwestia Polski lub i nie, tak? Że tam wszyscy tacy strasznie mili dla siebie byli. Bardzo, bardzo. To mi się bardzo, bardzo podobało na tych targach.
Mm-hmm. A powiedzcie mi, jak nie wiem, czy czytaliście.
A ty jeszcze powiedz jeszcze pan, co ty powiedz, jak. Bo ty jeździsz wiesz, regularnie już od 2 lat, jak
no właśnie,
jak różnicę, nie?
Właśnie chciałem z tego powodu właśnie poruszyć ten temat, taki, co napisałem we wpisie. Ja tam uznałem, że jest jakiś taki kryzys w naszej branży, że taki kryzys pod kontrolą. Chciałem was właśnie dopytać też, czy zauważyliście coś takiego, bo ja miałem takie wrażenie, że w porównaniu do ostatnich edycji, po pierwsze, dawno nie było już takiej edycji, gdzie bardzo dobre tytuły i nawet wyprodukowane przez duże wydawnictwa, bo Eggerspiel na przykład od Santiago de Cuba to nie jest już takie małe wydawnictwo, jest w miarę stabilne. To ich gry się powyczerpywały do niedzieli, tak? Kompletnie, tak? Czech Board Games, tak? Też. Nie, dobrze mówię?
Czech Games Edition,
CGE. To ich Dungeon Pets też się wyczerpał bardzo szybko. Jeszcze kilka gier było to samo, tak? Dawno nie pamiętam takich.
Tylko wiesz co, ja nie wiem, czy to akurat było to, że taka popularność była na ten tytuł, czy po prostu małe ilości tych gier.
No moim zdaniem właśnie małe ilości. Ja stawiam na to, że małe ilości.
Właśnie tak, bo dużo wydawnictw. My też mieliśmy na przykład małą ilość Petapota czy City Tycoona. Po prostu nie zdążyło się więcej wyprodukować, nie? Przyjechały, i tak przyjechały na czwartek, dopiero na targi, tak jak reszta przyjechała w środę. I też tam się City Tycoon cały wyprzedał, super, ale to jakby przydała się połowa tego, co chcielibyśmy przywieźć tak naprawdę, nie? Więc...
Też pamiętam to, jak chodziło się po targach tam rok temu, dwa lata temu, to po prostu czasami, szczególnie tam, nie wiem, w sobotę czy w piątek, chyba w sobotę była taka najgorsza, to po prostu zatykała się hala, nie dało się iść. A tutaj był oczywiście tłum i było mnóstwo ludzi, ale nigdy nie było takiego problemu, szło się normalnie tam, nie było tak ekstremalnie, jak pamiętam.
Nie wiem, miałem parę razy problem, żeby przejść. Może też trochę tak, wiesz, pan, że ty znasz już te miejsca na tyle dobrze, wiesz, jak się poruszać, nie wiesz, gdzie są mniejsze, a gdzie większe korki.
Tak, ale...
Ja często obchodziłem tą przy siódemce takim podłużnym korytarzem, obchodziłem te korki, czy przez...
Wiadomo.
Magiczny jest ten parking, czy ten parking trzeba
przechodzić. Tak, ale ja nie mówię o tych skrótach, te skróty to oczywiście...
Albo skrót przez kibel jest.
To są już, wiesz, to są cwaniackie, ale to faktycznie wymienia wszystko, ale jest na przykład ta hala bodajże piątka, taka w sumie mniejsza hala, ale tam jest dużo, bo to chyba Lockout Games jest... Piątka? Nie, dziewiątka.
Piątek, Queen Game.
Tak, że pod tym oni stoją, tak?
I tam chyba też jest ten przedstawiciel Fantasy Flight Games, ten dystrybutor niemiecki.
Heidelberga.
Tak. I tam była po prostu zawsze masakra, taka masakra i tam, ojej, musimy iść, tak pomyślałem, jak tam parę razy szliśmy, musimy iść przez tą halę, będzie komiksy strasznie.
Tam też były komiksy, wiesz?
Tak, ale to dalej, to już dalej.
Tam było też to wydawnictwo, które Folka Hoppa dała, czy Kaby Folka, to włoskie takie, jak się nazywają, Red Glove.
Tak, bo tam się na samym końcu faktycznie zaczynały komiksy i wchodziły do następnej hali, nie wiem, czy dotarliście, ale tam była jeszcze hala, szóstka, gdzie rysowali w ogóle rysownicy,
Tak, to nie widziałem.
Tak.
Komiksiarze, no.
I jeszcze za czwórką otworzyli jedną salę, ale to była taka smutna sala, gdzie już tam stał sobie facet z rozłożoną jakąś jedną grą i po prostu nikt...
Nie, tam było więcej tych gier.
No tak, ale...
Było w czwartek faktycznie smutno, a potem w piątek tam było... I tak był to raz... Miałem wrażenie, że tak był tam tłum.
Tak? Nie, ja byłem z dwa razy, to tak było naprawdę.
No taki smutny tłum to był, ale my tam mieliśmy magazyn, to dla nas było takie dziwne, że to tam...
Płaczki tam.
Aha, tam był ten taki pigwin, tak? Od 18 lat, nie?
Tak,
raz z pigwinem.
Tak, właśnie.
A to było od 18 lat?
Tak, było napisane, nie graj ze swoją mamą. Trudne tematy mogą się pojawić. I tak bardzo chciałem zagrać to i zobaczyć, o co chodzi, ale nie, jednak ta pani, która to prezentowała, była wystarczająco fajna, żeby mnie do tego zgłosić.
Niemiecki dowcip, to nie wiem, czy to może być...
No właśnie. No, tak. Nie, to chyba nie była gra
Nie, tego nie było.
Było napisane dodatkowo, tylko że zasady po niemiecku. Nie?
No ale miałem takie wrażenie, naprawdę, że tego wszystkiego jest trochę mniej, że się wyczerpało. Słyszałem, sami mówiliście, że też jest problem z hurtownikami, że teraz w tym roku hurtownie to już nie chcą tak brać jak kiedyś, że po prostu to, co zostało, to brali od razu. Tylko, że...
Wiesz co? To jest tak, że tak jak rozmawialiśmy w sobotę, faktycznie było tak, że to znaczy ja też trochę mówię z drugiej ręki, bo nie byłem w poprzednim roku, ale faktycznie o ile klienci detalicznie to brali akurat tak jak zawsze, o tyle sklepy miało się takie wrażenie, że biorą trochę mniej niż w zeszłym roku, nie? Tak jak zawsze tam brały, powiedzmy, po kartoniku przynajmniej każdej albo po dwa kartoniki, no to teraz już na jeden karton, gdzie będzie tam dwie gry takie, dwie takie, dwie takie. Na przykład, tak?
No właśnie.
Tak ostrożniej po prostu, nie? My tak samo zresztą. Tak, my kupowaliśmy dla Rebela jakieś tam gry, no też tak ostrożnie, tak? Po parę egzemplarzy tylko. I ale to trudno powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że jakiś kryzys, czy też kwestia trochę tego, że jest dużo lepsza dystrybucja. Jakby dystrybucja w Europie bardzo się zmieniała przez ostatnie parę lat, nie? I bo wszystkie te gry można kupić będzie za chwilę i tak, bez tych targów, no więc co za różnica, nie? Ja wolę wziąć po dwie każde i zobaczyć, która z nich, wiesz, ma, za tydzień się okaże hitem albo szajsem. I...
Tak, aż tak szybko będzie? Tak szybko będą? Normalnie w sklepie?
Wiesz, no może za tydzień nie, no ale no wśród Mage Knight, tak? To za chwilę będzie w normalnej dystrybucji, tak? Więc wiele tych gier będzie za chwilę normalnie dostępnych, więc nie będzie problemu.
Ale nie? Wiecie, na przykład szokiem było dla mnie właśnie, co też pisałem w tym wpisie, te Rio Grande Games, co miało takie po prostu gigantyczne stoisko.
Smutek był też.
Tak, 20 czy tam 30 stołów, gdzie biegali kolesie i tłumaczyli zasady tych wszystkich najfajniejszych nowych gier niemieckich, które były już przetłumaczone na angielski, bo zawsze super, że nie wiem. Factory Manager już był przetłumaczony wtedy. No oczywiście Dominion to już tam wiadomo ze Stanów, ale dużo takich niemieckich gier już mieli przygotowanych, przetłumaczonych i to zawsze tam można było u nich zagrać. A w tym roku po prostu dwie smutne osoby, tego ich szefa w ogóle nie widziałem.
Tego takiego ciemnoskórego?
Nie. To Squid Games jest.
To Squid Games był.
A, proszę, tak.
Natomiast ten jest taki starszy.
Miało duże stoisko z kolei.
Ale no. w sumie miał tylko tak, w sumie nie, 2-3 tytuły miał, prawda? Bo to zawalone było tym, nie?
Queen Games?
Tak.
Nie, więcej
dużo miał tytułów. Właśnie
dużo tytułów.
Dużo tytułów. Ja się bardzo zdziwiłem.
Oni zawsze mają właśnie dużo
tytułów. Taki... Ale tylko, że oni mieli takie w ramach wyprzedaży mieli takie tam łączone.
Wiele mieli. Tam mieli?
Nie, nie.
Jakieś Sparta.
Mieli tą nową grę Railway.
German Railway.
Tak.
Okej. Okay.
To na mnie te trzy mieli, bo te trzy wiem.
Lancastera mieli, który jest.
Tylko, że te ścianki takie, które mieli mieć zawalone tylko dwoma tymi tytułami, nie?
Nie,
Lancastery nie, mieli, nie, nie, nie. Mieli bardzo nie. dużo, naprawdę. Oni mieli
dwa stoiska.
Tak, żółte było.
Gigantyczne.
Dwa stoiska.
I to ale
oby były żółte, prawie, żeby to mówić.
Bo to mają taką kolorystykę specyficzną tych pudełek. Taki styl.
Jeszcze, tak a propos tego właśnie, co mówiłeś, tych hurtowni i tak dalej, no to u nas mimo wszystko było tak jak ostatnio, czyli że na sam koniec tak wszystko wykupili, nie? Mhm. Tak przyszło dużo hurtowni na koniec i na koniec wszystko po prostu wzięły do czysta.
Czyli tak dobrze. Z tego co widziałem też fajnie jest, że polska tak reprezentacja to już chyba jest traktowana generalnie już jak taki standard, tak? No, rok temu mieliśmy taką największą, no mieliśmy już tą dużą ekipę i uważano tam, nawet pojawiały się takie hasła, tam polskie targi, tak? Coś takiego pojawiały się. Już teraz to coś normalnego, polscy tam wydawcy.
Chyba tak nie reagują, po prostu uważają to za normalne, tak, że przyjeżdżamy z jakąś dużą ilością gier. I faktycznie w tym roku było tego sporo dosyć.
No i było teraz ile? 4 czy 5 polskich wydawnictw? Portal Rebel,
Leonardo,
Synosis.
Tak. Synonis. Synonis. Nis. Nisis. No 5, tak? Bo w każdym razie wydaje się. Jeszcze było takie wydawnictwo honedersko-polskie z tym Warriorsem coś tam.
Tak. A to znaczy autor był z Rumunii, z tego coś.
Czy rumuńsko-polskie, no. Coś tam, w każdym razie był jakiś Polka jakaś tam była.
Coś tak, czy... tak.
Dużo Polaków. W ogóle na stoiskach się spotykało Polaków, nie? Też tam pracowali. Na stoiskach innych wydawnictw, jakichś tam zagranicznych też.
No tak. No my mieliśmy epizod z polskim tam ochroniarzem, który tam sprawdzał bilety i nie chciał na początku nas przepuścić, ale tam się zastanawialiśmy, prosiliśmy go po angielsku. No nie, że tam jedna z osób nie miała tej takiej obrączki na rękę, nie wzięła przy wyjściu. No i w pewnym momencie zaczęliśmy między sobą po polsku mówić, no co robić ten, i on mówi po polsku tam, że nie może nas jednak wpuścić, no ale jak po polsku, no to mówi już, no proszę pana, tam nie. Nas pan nie wpuści.
Nie, no w ogóle to...
No i machnął ręką i wpuść.
To SL było takie polskie, nie? Mieliśmy przecież i kelnera polskiego, tak? W restauracji, mieliśmy polską recepcjonistkę w hotelu. Znaczy mówiono
tak, Kelner to Chorwat, ale po polsku.
No dobrze, mówiono tych dobrze po polsku. Tak. Takie faktycznie było to polskie. Ale mimo wszystko nadal no, ci Polacy są w tej geek hali, tak? Czyli tej czwórce. Tak. Co jest jakby z tego getta takiego gigowskiego jeszcze się nie wydostaliśmy, nie?
To prawda.
Co było dla mnie znakiem w ogóle takim wielką różnicą w tych targach, to co roku, jak się wchodziło do hali, na hali przez 12 się wchodziło, nie? Mhm. I przez główne wejście. I na wejściu było zawsze Hasbro, nie? Jenga tam była, Abalon tam było, wielkie, jakieś tego typu rzeczy. A teraz była Asmodee, nie? Razem z całym tym konglomeratem tych francuskich wydawnictw, nie?
Tak.
To mnie bardzo zdziwiło, bo przecież Epos był zawsze w takich halach, no takich geekowskich trochę.
Ale właśnie w tamtym roku właśnie, bo nie było jeszcze w tamtym roku, to Repos był w ogóle przy samym wejściu. Oni byli po prostu z Seven Wonders, wchodziłeś i dostawałeś jakby już do rąk Seven Wonders, masz, kupuj. Aha. Więc było po prostu niesamowite.
Ja wszystko wyjaśnię. To wszystko wyjaśnia wszystkie nagrody teraz, jak już nas mówię, atakowali.
Wszyscy kupili po prostu. No tak, ale te właśnie te francuski ten akcent się tak rozwinął.
Tak. Ale to już tak mówię, to od roku albo dwóch oni już mają ten swój, to zrzeszenie takie swoje tych wydawnictw i dzięki temu są w głównej hali. Największy taki, najczęściej hype jest, bo tam w tym roku można powiedzieć, że Eclipse był, tam miał duży hype, to też był przecież u nich. A w samym roku Seven Wonders.
Też był przez Asmodee wydany.
Tak.
Znaczy występowany przez Asmodee, wydany przez tych Lapatuti, czy coś tam. Mhm. No, także ten Asmodee był z takiego nawet największego dystrybutora w ogóle w całej Europie. Nie?
No natomiast nie było w tym roku, też w tamtym roku było bardzo duża ta sieć wydawnictw włoskich, zrobili to samo jak Francuzi, też się tak połączyli i ten Nexus Games ich tam prowadził. Nexus Games niestety w tym roku zbankrutował, nie przetrwał i no, coś tam było z tymi Włochami, ale nie wiem, czy oni nawet jakieś specjalnie gry mieli nowe. Jakoś tak to smutno też wyglądało.
Tak a propos bankructw, to taką jakby anegdotą tych targów, tego trochę wewnątrz, powiedzmy, tylko dla wystawców była, gdzie jest Phalanx Games, gdzie jest Phalanx Games, nie? Ten niemiecki. Mm-hmm. Gdzie jest Pat Brown konkretnie? To jest człowiek, który był szefem tego Phalanx Games od 2 lat. No bo to jest wydawca, który w zeszłym roku tak wydawał się duży, oni tam mieli jakieś duże plany, w ogóle dużo gier skupowali w zeszłym roku tak na koniec targów też i zniknęli zaraz po Essen, nie? Po prostu zniknęli, zapadli się pod ziemię, ten człowiek zupełnie nie odbiera w ogóle żadnych telefonów, niczego i po prostu wszyscy go szukają za długi teraz, nie?
Tak?
Tak. I wszyscy po prostu szukają Phalanx Games w Polsce. Znaczy nie Polska, może Phalanx Games tego Deutschland. Nie?
Tak, bo one tam byli w miarę, tak są oddzielne te wydawnictwa, że nie ma co ich tam wiązać. Że ten holenderski oddział jest niezależny, był od niemieckiego i polski też jest też w miarę niezależny. Tak.
Duże plany.
Czyli najbardziej poszukiwane wydawnictwo w targach był Phalanx Games, tak? Bo po prostu mają długi. A nie, że ktoś chciał ofertę oglądać. Słuchajcie, jeszcze było takie ciekawe, tu bym ciebie, Tycjan, zapytał, pojawiło się wydawnictwo, firma Playdeck, która miała swoje stoisko z iPadami i z kolejnymi tam edycjami gier na iPady i tutaj chyba takie najciekawsze była ta Agricola, wiem, że próbowałeś.
Tak, no, znaczy to tam słowo próbować to za dużo powiedziane, bo to był faktycznie tylko sam engine i tak jak pisałeś, to po prostu można było położyć ludzików, znaczy tych naszych robotników z rodzin na te lokacje, ale sama wygląd tego po prostu był dla mnie boski. To wygląda jak faktycznie grafiki są wzięte na żywo z gry i już teraz to samo przesuwanie tych ludzików i ukazanie tam dało mi sporo frajdy, bo myślę, że to będzie po prostu idealna gra właśnie na iPada i się sprawdzi Agricola na iPadzie.
Jeszcze jestem ciekaw, czy oni zrobią wersję tą karcianą. Chyba tak, no bo tak to by nie miało za bardzo sensu. Mam nadzieję, że nie skończą tylko na familijnej wersji.
Może będą dwie wersje. Będzie w ogóle świetnie będzie, nie? Bo to wtedy będzie już takie pewne oddanie wersji pudełkowej na wersję na iPada.
Ja tam widziałem, że jeszcze rozmowę toczyli z Czech Games Edition, a więc mam nadzieję, że się doczekamy.
Dobrze, Pecia.
chociaż, Dungeon Petsa, Dungeon Lordsa, Galaxy Trackera, coś z tego, chociaż nie wiem, jak to zrobią, ale fajnie by było.
Albo jak tak patrząc, to może bardziej Last Villa, bo tam z tymi kartami, to może to by było jakieś łatwo można było zaimplementować.
Może Last Villa.
Na pewno też będzie K2, nie?
Tak. Tak, K2.
To było takie też dla mnie szokujące, że wszedłem na te targi i pierwsze, co zobaczyłem, to logo Hebala na jakimś stoisku, nie?
A powiedzcie, kogoś udało wam się ze znanych projektantów spotkać?
Ja Kramera widziałem, a się z nim witałem, bo stanął przy tym przy nowej erze. Nie no, ja nie widziałem go ubikacji, ja brałem podpisy do nagród do Roterii Alka na pionku, to Knizję, Kramera, Bauza taki dosyć nieprzystępny jest. Troszeczkę się zdziwiłem, bo zawsze na tych wszystkich zdjęciach taki jest uśmiechnięty i super, ale tutaj nie bardzo był taki, powiedziałem, że nawet, że brukiem był.
No mi się udało, no widać było Friedmana Freeze chyba wszyscy.
Tak.
On zawsze kupuje chyba wszystkie gry, mam wrażenie, że on przychodzi po targach, tak. Kupuje wszystkie gry na targach.
No to on tam był charakterystyczny, tak, bo w swoim zielonym stroju, z zielonymi włosami, więc tego tam widać od nowa. Też widziałem właśnie Rainera Knizję, były z nim też niewybredne dowcipy, z jakąś panią chodził po targach, a pamiętam jeszcze wywiad, znaczy kiedyś taki artykuł Jacka z pierwszego odcinka Świata Gier Planszowych właśnie, gdzie Rainer Knizja był takim kawalerem, on nie ma tam czasu, musi te gry planszowe robić, tak, na rodzinę i tu się pojawiał z jakąś kobietą i było takie już tam dyskusja, czy to coś poważnego?
Taki plotek fel, tak?
No, tak, dokładnie.
Tak, tam były zresztą później też inne niewybredne dowcipy o Rainerze jeszcze. O tym, jak
tak, no to tak już nie będę poruszał. Naprawdę niewybredne.
Jeszcze widziałem tego, Bruno Catele. Widziałem Catele i bardzo sympatyczny jest. Rozmawiałem z nim na temat piratów i był bardzo zadowolony z tej wersji.
Jeszcze Stefana Felda widziałem, co ciekawe, w stoisku z jakimiś grami dla dzieci i on sobie jakiś katalog przeglądał. To było ciekawe. I rozmawiałem, bo tam moja firma Eclipse'a robimy, prawda? I rozmawialiśmy z Tołko, tak? Ja teraz nazwiska nie wymienię, ale autor Eclipse'a, bo jego nazwisko to jest, można sobie złamać język. Natomiast pierwszy raz go miałem z nim styczność tak twarzą w twarz. I to jest dosyć młody człowiek, ale jak z nim rozmawialiśmy o jakichś dodatkach, o jakichś jego przyszłych planach na temat gier planszowych, to generalnie naprawdę fajny, taki kreatywny człowiek z bardzo dużą liczbą pomysłów i już, nie wiem, Eclipse'a ma fajnie przemyślanego, jak go rozwijać i już ma kolejny pomysł na fajną grę na silniku Eclipse'a, więc naprawdę...
To jest kosmiczną?
Nie mogę powiedzieć jaką, ale no pewnie nie kosmiczną, nie? Skoro już jedna jest. Natomiast tak fajnie rzucał pomysłami, po prostu co chwilę jakiś ciekawy pomysł taki podrzucał i to może fajnie działać, jak on to wszystko tam będzie tworzył.
Jakiś nowy, ciekawy twórca. Taki.
Tak, szczególnie, że no zaraz sobie powiemy o tym Welcome to Walnut Grove, którym jest współautorem, a więc to jest też jego druga gra. Dwie gry w sumie miał na tych targach. Dobrze, a jeszcze jakbyście tak, jesteście w stanie stwierdzić, czy była jakaś gra, którą tak zauważyliście, że jakiś była otoczona takim największym hype'em?
To na pewno ta OLED Labora, nie? Była taka bardzo wyczekiwana. Aha. I to był taki fail, że się nie pojawiła. W sensie, że ta angielska edycja się nie pojawiła, ponieważ im tam się był jakiś błąd w druku i wszystko zwrócili do drukarni. Mhm. I tylko ta niemiecka edycja się pojawiła. Mhm. To był taki trochę fail, a dużo ludzi czekało, miałem wrażenie, tą grę. No może mniej osób w Polsce, bo czekamy
na polską. No właśnie, bo my czekamy na polską wersję. Ja w ogóle nadjechałem ten, o tych, że nie myślałem, bo wiedziałem, że kupię sobie w Polsce, wiedziałem na pewno i nie rozglądałem się. Mhm. Tylko byłem na lokaucie, ale faktycznie tam było, po niemiecku wszystko było.
Tak, tam było w ogóle, oni pierwszego dnia tam był tłum, jak zwykle to jest, tam przy Lockout Games, ludzie chcieli preorder odbierać i później kolejne dni po prostu nikogo. A więc wyjaśniło się, że nie ma angielskiej wersji, że pewnie jest błąd i jakoś, a ci co chcieli to kupili już w czwartek, niemieckie wersje i koniec. Oni tak naprawdę już nie mieli dużego zainteresowania z tego, co widziałem. Więc nie wiem, czy są zbytnio zadowoleni z tych targów. Coś jeszcze, Tycjan?
Ja w ogóle miałem jeszcze takie miałem uczucie, miałem, nie chcę tam jakoś tak, że nie czuję się, żebym jechał do Mekki, ale ja tak jechałem tam, ja te wszystkie gry powiem, tak już znam, tak, i zapisów, i jak wyglądają, i jakie instrukcje. Więc ja tam tak przyjechałem i tak nic tak mi się nie rzuciło mnie tam aż tak na kolana. Nie było jakiegoś takiego tytułu, na którego bym wiedziałem, że przyjadę i muszę go kupić jakoś w tym roku, tak nie miałem. Mhm. Gdybym tamten rok jechał, to miałem jakieś takie, pomimo że nie pojechałem, to miałem, że muszę to mieć, tam prosiłem, żeby to kupić, ale w tym roku jakoś tak nie miałem.
Jeszcze z tym Ora et Labora, to z tego, co rozmawiałem z wydawcą, z Acertą, to oni w połowie listopada będzie, powinna być już dostępna prawdopodobnie, a więc to lada moment, tak?
Czyli za dwa tygodnie.
Tak, polska wersja. I tak samo Eclipse, prawda?
Też wtedy.
No. Z Eclipse właśnie to jest mój taki, wydaje mi się, że jakbym na siłę miał szukać, to jest właśnie taki chyba najbardziej hypowany tytuł, tylko że pierwszego dnia on się tak miał tam nie za dużo było tych egzemplarzy też, chyba kilkaset tam.
Właśnie 500, nie wiem, ile oni mieli tych
450, ale... 450 podobno. Były takie
ale liczby.
A więc pierwszego dnia się wyprzedał. Mhm.
Bo to też warto wspomnieć, że on już w tej wersji polskiej, prawda? Już jest, ma ta wersja niemiecka jest wersją polską, prawda? Tam jest na pudełku z tyłu już polski taki tekst, tak?
Chyba tak.
Nie.
Nie?
Tak?
Nie. Polska edycja jest tam polsko, japońsko, jakoś tam trzy języki.
Ale tam już była, nie? Ale tam była już ta wersja, bo ja widziałem to pudełko z tyłu. Nie.
I tam mówić. Był polski tekst?
Tak.
No to tak mnie zdziwiłeś. No bo
ja nie wiem.
Że Polska miała być właśnie raz.
Natomiast później była już ta. Bo była taka śmieszna sytuacja, że nawet chcieliśmy kupić tą grę i już patrzymy, że jest na. Gdzieś tam znaleźliśmy, że jest.
Polsko, niemiecko, włosko.
No właśnie. Patrzyliśmy, że jest kilka egzemplarzy, podchodzimy. Nie, to są preordery, tak? Dla ludzi, którzy jeszcze mają odebrać. No dobra. Tam za, nie wiem, w sobotę patrzymy znowu. O, znowu jest jakaś tam Eclipse. No to podchodzimy, pytamy się. No i facet mówi, nie, no jest francuska, tak? Została tylko francuska. No i tak się zastanawiamy, wziąć tą francuską ostatni egzemplarz, czy nie wziąć. W sumie ona jest niezależna językowo, no to co to za różnica. Ale stoi koło nas facet i tak patrzy na nas, że my się zastanawiamy i on bierze, tak? Kupił od razu, nie? I tak,
no właśnie,
rozwiązał nam dylemat.
Ja tego Eclipse'a nie widziałem, tak? Finalnego tego. Aha. Jak tam ładnie on wygląda? Te figurki ładne są.
Ale ja też nie widziałem otwartego, tak?
Ja tylko pudełko.
Nie. A to nie. Chyba nie był nawet rozłożony, wiesz, bo wydaje mi się, że za długa gra, że nawet się nie chcieli bawić w to.
No to no, nie jest taka długa, nie? Przecież.
No ale jak na targi, to jest długa.
No to tak, jest tam pierwsze kolejki, żeby zobaczyć, jak to chodzi.
No tak, ale zwróć uwagę, że rzadko są takie gry, które przekraczają godzinę, to je tak rozstawiają i tam można sobie pograć.
Ale wiesz, na Fantasy Fanglers tam ostro grali, to mi się wydaje, że wszystko, wiesz, może wszystko sprzedali i nie mieli co wystawiać.
Nie, no bez przesady.
Znaczy nie widziałem na tych... Znaczy,
bo mnie najbardziej interesuje tak naprawdę, jak te figurki wyszły, nie? Mhm. Czy to jest ładne, czy nie, bo graliśmy tylko na tych prototypowych ze StarCrafta, nie? Mhm.
No dobrze, no to mamy jakieś takie mamy jakieś taką rozmowę no o wrażeniach.
Mnie, dla mnie najfajniejszą grą targu był Uga Buga, nie?
To właśnie zaraz do tego przejdziemy, zaraz przejdziemy do gier. Chciałem tylko właśnie na razie tak zamknąć temat naszych wrażeń takich z ogólnych targów i po prostu przejść do już konkretnych tytułów i króciutko sobie o nich porozmawiamy. No i teraz byśmy przeszli do gry, jakie udało nam się zagrać, jakie nam udało się obejrzeć. Nataniel, właśnie zacząłeś tutaj, poruszyłeś temat Uga Buga, nowej gry Cocktail Games, tak, wydawnictwa, który się specjalizuje w grach imprezowych, krótkich, wesołych. No i o czym jest ta Uga Buga?
No, ty nie chciałeś ją grać.
Ale oglądałem, jak grać.
A Filip, który grał, to niestety mu się mikrofon rozwalił, tak? Więc tylko ja niestety o niej powiem, nie będziemy mogli zaprezentować. Generalnie gra jest...
A chciałeś zaprezentować?
Gra jest banalna, bo mamy karty z takimi sylabami, jakby wyjętymi z takiego języka jaskniowców, no, takiego typu Uga, Buga, Aki, Haka, coś tam, nie? I każdy z graczy ma przed sobą trzy karty i wykłada się kartę. na stosik i trzeba powiedzieć wszystko od samego dołu z tego stosiku, tak? Jeżeli na tym stosie leży na przykład właśnie uga, buga, AK, kake, coś tam, tak? No to trzeba ten cały stos powiedzieć i na końcu, jako ostatnią sylabę, trzeba powiedzieć ha i na kogoś pokazać. Następna osoba wykłada swoją kartę, więc musi powiedzieć cały stosik i na koniec dodać ha. Tak? Czyli zawsze tą kartę, którą się wykłada, trzeba dodać jako przedostatnią sylabę, no bo to ha właśnie na końcu. Co powoduje, że to jest bardzo fajne, no bo nie jest łatwo to zapamiętać przez to. Świetne jest to, że te sylaby są tak fajnie brzmiące, nie? To, że to nie są numerki, na przykład 1, 2, 8, 15, tak? Tylko to są takie fajne sylaby, z których można, jak jest fajna ekipa i się tym bawi, no to można fajną taką intonację, jakby z tego, taki rytm tego języka fajnie działa, nie?
Więc i czasami się łączą niektóre słówka w śmieszne
tak,
takie...
Tak, dokładnie. Śmieszne niektóre, tak, tak. Jest Janka na przykład i chłop.
O, Janka, tak.
Tak. Tak. I no, dla mnie to była super. No, ja uwielbiam, jestem psem na gry imprezowe, nie? Uwielbiam.
Jesteś psem.
I uwielbiam gry imprezowe wszelkie, a i ta mi się bardzo, bardzo spodobała. I dosyć dużo osób udało się namówić do tej gry już tu w Polsce też i tam na targach, takich, które normalnie nie siadają do gier imprezowych, tak? Mm-hmm. Na przykład Tele, tak? Maciek Teległów, który nam tłumaczył wiele tych ciężkich gier, tak? On wszystkie gry czyta i tak dalej, ale on do gier imprezowych nie siada, absolutnie. A tutaj udało się go namówić, bo to nie jest gra, w której trzeba się tak wygłupiać jakoś mocno, jak w palcach, na przykład. No, tylko siedzi się mówi, no takie słowa, to jest dosyć proste takie wygłupianie. Ale bardzo fajne i no...
Znaczy nie, no ja się nie dałem namówić, dlatego że ja... Właśnie, ja po tym te palce w pralce to nie gram w takie gry, bo później zawsze przegrywam i wszyscy się śmieją moim... Znaczy mają zabawę moim kosztem, a to nie jest fajne. Natomiast, znaczy dla mnie. Natomiast naprawdę widziałem, wszyscy się świetnie bawili, to potwierdzam, na pewno będzie teraz jakby...
Nawet ten twój kolega Łukasz,
tak,
nie?
Tak, też nie chciał w to grać.
Może podchodził, a w końcu wypił...
Podobało mi się, tak.
I nawet był dobry w tym, nie? No. Dobrze, także no super.
No czy na pewno jak teraz nagramy, pokażecie, to podejrzewam, że to też będzie taki hit tego konwentu.
No, nie da się jej kupić faktycznie, nie?
Słucham?
Nie da się kupić tej gry w tej chwili.
No tak, ale będziecie mieli nagramy, tak? Kilka egzemplarzy, a później...
Ja mam jeden egzemplarz.
To chyba trzeba jak na ksero szybko zrobić parę tych.
No w każdym razie na styczeń zaplanowaliśmy polską edycję. Więc no. To działa.
Dobra.
Jeszcze fajną grą była tam na koktajlach, bo tam była nasza ekipa u koktajli, bo to bo właśnie wydajemy jakoś tam ich gry. Była taka dziwna gra o zwierzątkach, gdzie są karty z narysowanymi różnymi zwierzakami. I te zwierzaki mają różnego rodzaju obrażenia. Na przykład jedno jest tam, nie wiem, taki rozpłaszczony, tak? Albo takie pocięte na kawałki.
Albo... Tak,
takie zmasakowane zwierzątka, nie? Jak z tej...
Przejechane, tak? Przez samochody pewnie.
Ono, tego typu, nie? I wyciąga się karty i wyciąga się chyba kartę ze zwierzakiem i z rodzajem śmierci, coś takiego jest. I na przykład, jeżeli tam się wyciąga miecz, to trzeba tam tak ręką tak zrobić hacia! Tak walnąć jakby w tego zwierzaka, nie? Na tego zwierzaka, a, który jest pocięty, nie?
A to bym się dał namówić w tą grę.
Tak? A tak. Pięcią walnąć, albo coś tam, nie? I Rafał od nas filmy, tam zaczął z nimi grać, to jest taki większy chłopak, trenował jakby wiele lat, no i stanął przy tej grze i zaraz wyszedł tam karta właśnie, żeby, że trzeba tak ręką zrobić, tak jak w karate, nie, tak walnąć, otwartą tą, i tak zrobił, chodź, i tam stół się rozwalił, i tam wszyscy podskoczyli w ogóle ze strachu, nie? To straszne, bo tam nie rozwalił tego stoiska, nie? To też jest bardzo ciekawe, nie? Oni mają fajne pomysły. Przecież wszystko na takich prostych zasadach, nie? To,
tak,
to
tak.
Buka Buga zachwyciło mnie to, że jednak no taka banalna zasada, no banalna, po prostu no zapamiętaj ciąg sylab, nie? Mhm. A to fajnie jest wydane, fajnie działa, są jeszcze te tam jakieś ruchy, że trzeba tam klasnąć albo coś zrobić. No świetna sprawa. No, nie. Zawsze podziwiam takie eleganckie, proste mechanizmy.
Dobra. to może Tycjan, bym ciebie zapytał, bo udało ci się zagrać w dodatek do Stone Age'a, czyli zmienimy zupełnie tak. klimat z gier
niekoniecznie, bo to też jest taki pierwotniaki.
Znaczy tak, okej, okay. klimatem tak, jaskinia.
Klimatem łączymy.
Tak. Natomiast gra jednak troszkę taka, no taka eurogra, tak typowa.
Tak. I
jak dodatek się sprawdza?
No proszę panie, ja się gra tylko w dwie osoby. Co dochodzi? Dochodzi taka, jest taka mini plansza, która przykrywa...
Ty grałeś w dwie osoby, czy się gra w dwie osoby tylko?
Ja grałem w dwie osoby, grałem.
Aha, okay.
To jest taka mini plansza, którą ustawia się w lewym dolnym rogu tej dużej planszy. To tam przykrywa te domki i część tych wioski. Pojawia się kolejny domek w wiosce, to jest łowcy. I taka lokacja, w której można handlować. I pojawia się piąta taka lokacja, w której możemy ułożyć kartę, czyli takie pole, na której układamy kartę dobrania, te karty cywilizacji. I to co? Najważniejszym takim elementem działa? Właśnie, jak to działa, jest ten handel, który pozwala nam materiały, które zbieramy, wymieniać na inne. Mhm. Nowym materiałem, które dochodzą, są takie ozdoby, są pierścienie i zęby. I możemy sobie, wchodząc dwoma ludzikami do tej chaty łowcy, możemy jakby sobie podnosić naszą zdolność do handlu, tak? Czyli pierwsze od 1 do 3 to jest, wymieniamy 2 do 1 surowce, czyli dajemy 2 jakieś, dostajemy 1 jakiś. Potem jest od 4 do 8 1 do 1 i potem chyba jest od 9 do 10 to jest 1 do 2, tak? I to na tym polega, że możemy sobie te surowce handlować tylko w takim wypadku, jeżeli potrzebujemy te do zakupu domków albo do zakupu kart. Nie możemy sobie na przykład przerobić sobie tak...
Ale jak domki, skoro domki są zakryte?
Domki, to tylko mówię o planszy, są zakryte, ale kładzie się pod planszą. Domki cały czas są i dodatkowe domki doszły, bo doszły domki te, które były w Spielboxie i jeszcze takie dodatkowe domki, które jakby z tego dodatku już tam uwzględniają te zęby i inne ozdoby. Mhm.
A jak powiedz, całe te zmiany wszystkie wpływają jakoś, że nie wiem, chce się znowu grać w Stone Age, czy to jest sztuczne bardzo?
Ja jestem w ogóle, bardzo lubię Stone Age'a, więc to może pytanie do mnie, ale jest fajnie, bo ja myślałem, że ten handel to od razu zabije, tak? Bo że wiadomo, handlujemy i wszystko idzie, łatwo idzie, a to tak do końca, przepraszam, do końca tak nie jest, bo nawet przegrałem przez to, bo ja się bawiłem tym handlowaniem i przez to przegrałem, ale fajnie to działa. Fajnie to działa to, i to jest to jakaś taka kolejna opcja, która dodatkowym taki wyjście na znaczy sposób na strategię gry znalezienie i to się sprawdza, bo nieraz faktycznie przydaje się to, na przykład żeby sobie nagle kupić domek, który ten 1 do 7, prawda, i tam może szybciutko wymienić sobie złoto, także dopchać tylko złota, także faktycznie duże uderzenie jest.
Czyli nie jest to jakieś dojonko?
Nie, tylko...
Fani gry powinni się zainteresować.
Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Te nowe karty są fajne, bo dają takie nowe, jak tam te karty, które rzucamy, tyle kości, ile zgrających, to teraz dochodzi, że można sobie na przykład ludzik dochodzi, że ludzik bierzemy, szóstka to jest ludzik dodatkowy. Co fajnie działa, bo ja na przykład tak zrobiłem, byłem drugi i rzuciłem tą i ta szóstka wypadła, i przeciwnik już nie miał jedzenia na tą szóstą osobę, bo nie przewidział tego, że może to wylosować i jemu troszkę to przeszkodziło.
Mhm. A trochę tak późno ten dodatek wychodzi, nie? W sumie tak stanąć już ma parę lat.
Tak, to takie właśnie, bo to jest jakby ktoś tam mówił, że to jest jakieś jakby gdzieś już takie coś było, że to jakieś fanowskie było, tak? I to jakoś tak było na podstawie tego zrobione. Ja to do końca tej historii nie prześledziłem, ale tam było, że część osób wiedziało, co w tym dodatku będzie, więc gdzieś już musiało gdzieś kiedyś być o tym wiadomo. Jest to troszkę dziwne, bo bardzo mało tych komponentów, tych zębów i tych pierścieni. I tam napisane jest tak wprost, że to jest ilość nieograniczona, więc można zastąpić to sobie własnymi pierścionkami albo własnymi zębami, ale...
Świetne.
Ale tego bardzo mało jest. I to troszkę radzi. To taki minus dla mnie, że tego mało dali.
Można w więcej osób zagrać, tak?
W pięć osób.
Piąta planszka dochodzi.
Aha, no to właśnie to widzę, że na BG, że to jest jakiś dodatek fanowski. Szmukun Handel.
No, czyli to
dobrze. To jest ale jest, no. Jest market tam. Ciekawe, że to wydali właśnie tak fanowski. Ktoś to zrobił i z tego zrobili dodatek, no?
No gra była bardzo popularna, no to...
Mhm.
ale o kosztach.
Tak, ale myślę, że jest fajne. Zresztą troszeczkę coś nowego wprowadza. Nie jest to jakaś taka rewolucja, ale fajnie to działa.
Dobra, ja mi się udało na przykład zagrać akurat 3 rozgrywki, co jest akurat bardzo dziwne, bo na SN jednak człowiek się stara zagrać raz i kolejną grę spróbować, ale akurat z tą grą, mowa tutaj o Kingdom Builderze, była kilkakrotnie taka sytuacja, że w tym tłumie ludzi, którzy grają cały czas i zajmują stoły, tak, i próbujesz się gdzieś... próbujesz zająć jakiś stół, no to akurat Kingdom Builderem było najłatwiej, dlatego że mnóstwo tego było. No więc i też była taka przewidywalny czas rozgrywki, że ludzie skończą i będą odchodzić, tak? I będzie można zająć ich miejsce i zagrać. Kingdom Builder to jest właśnie najnowsza gra twórcy Dominiona i muszę przyznać, że tak założyłem sobie, że to będzie straszna jakaś hała, tak? Wyglądała po pierwsze jak, pamiętacie, jak Hacienda, tak? Były te pierwsze komentarze, że gra jest, to jest Hacienda. Po wytłumaczeniu zasad od razu widać, że to nie jest żadna Hacienda, pomimo, że tak wygląda.
Ale wygląda biednie, nie? To trzeba przyznać.
Tak, tak, ale z Hacjendą nie ma nic kompletnie wspólnego. No, nie ma najmniejszych podobieństw, a więc to wrażenie, że planszy, tam grafiki z planszy jest trochę podobny, jak się domki rozstawiają, to wydaje się, że jest taki łańcuch jak w Haciendzie, ale gry nie są do siebie podobne. Natomiast faktycznie gra wygląda biednie, bo gra jest bardzo abstrakcyjna, zresztą jak Dominion. Tam, nie wiem, niby budujemy jakieś królestwo, ale to kompletnie nie ma nic wspólnego. To jest taka czysta gra z mechaniką i nic poza tym, tak? I tylko zasady są, nad którymi musimy się jakoś tam je przestrzegać, szukać jakichś tam metod zwycięstwa i tyle, nic więcej, nie ma żadnego wczucia. Ale muszę przyznać, że w tej mechanicznej stronie jest to gra naprawdę fajna. Zagraliśmy w nią 3 razy i 3 rozgrywki były kompletnie inne, kompletnie. Dlatego, że jest właśnie ciekawy mechanizm tej gry, przypominający Dominiona, że jest ta rekonfiguracja elementów, z którymi możemy korzystać, takie mini kombosiki robić, można powiedzieć, plus i zawsze są inne elementy, które punktują, za które dostajemy punkty zwycięstwa. A więc na przykład w czasie rozgrywki zdobywamy żetony, które pozwalają nam wykonać dodatkowe akcje, nie wiem, rozmieszczać te sobie domki przy określonym typie terenu, przenosić już wystawione domki z jednego miejsca do drugiego, a więc jakoś sobie zbieramy te żetony, żeby mieć więcej akcji po prostu, a z drugiej strony mamy te cały czas karty, które punktują nas na koniec gry za jakieś określone rzeczy bardzo, czyli nie wiem, w jednym przypadku musimy robić największy łańcuch, tak? A w drugim przypadku musimy robić dużo małych łańcuchów. Albo musimy robić łańcuch, który jest taki poziomy, tak? W jednym poziomie. Albo musimy robić jakieś tam, łączyć się z zamkami, bo dostajemy za to jakieś bonusy. I to są bardzo proste zasady, banalne.
To za co dostajemy punkty jest inne za każdym razem.
Za każdym razem, tak? Znaczy tam jest 20 czy 30 kart i z tego się wyciąga 3. Tak? Plus to, że mamy teraz, budujemy planszę zawsze z takich 4 elementów i na tej planszy są właśnie te żetony z akcjami. Tych akcji, nie wiem, ile tam jest, 10 różnych, a na grę mamy 4, tak, 4 typy. To znowu, razem z tymi kartami od punktowania to się ładnie miesza i tym samym otrzymujemy dosyć dużą liczbę rozgrywek. A więc to się udało naprawdę twórcy Dominiona na taką grę abstrakcyjną przenieść, ten pomysł Dominiona.
Czyli czekamy na kolejne mutacje, tak, teraz, tej gry.
Dodatków? Wiesz co, nie, znaczy nie, okej, mówię, no da się.
Nie, mówię mutacje przez innych autorów, nie, jak wzięli ten, biorą silnik do Dominiona i to teraz może wyglądać to.
Chyba nie, chyba aż ta gra nie jest tak pojemna, mi się wydaje, ale jest fajna, naprawdę, 3 rozgrywki kompletnie inne, jedną mi się udało wygrać, 2 przegrałem, tam jest taki motyw, że jak się szybko nie zdobędzie tych akcji do budowania kombosów, to w pewnym momencie możesz się obudzić z ręką w nocniku, nic nie możesz robić, więc jest taki problem, więc gracz już jak przynajmniej raz się wpadnie w tą pułapkę, to każda kolejna rozgrywka już wie, że musisz walczyć szybko o zdobywanie akcji, żeby ci nikt nie zabrał.
No to samo mam wrażenie, że jest w tym Last Will, gdzie właśnie tak samo trzeba. No to nie grałeś w Last Will?
Jeszcze nie. jeszcze nie grałem jeszcze. No dobra, to z tym Kingdom Builderem naprawdę...
A powiedz mi, jeszcze tego mam, bo tam jest, gdzieś pojawia się na forach się jakieś takie to, że tam jest niby masz ten jakąś taką wybór akcji, a tak naprawdę nie masz. To jest prawda?
To jest właśnie, znaczy masz jedną kartę, tak? Ta karta pokazuje teren, ale teren, kilka terenów występuje na planszy, natomiast trochę ma na to wpływ, jak ty budowałeś wcześniej sobie ten łańcuch, bo są różne zasady, które ograniczają twój ruch, że trzeba zawsze budować najczęściej z wcześniej zbudowanym łańcuchem. I teraz bardzo ważne właśnie są te akcje, że na początku zdobyć szybko jakieś żetony z akcjami, bo one umożliwiają ci pewną elastyczność. A jeżeli tego nie zrobisz, to później jest faktycznie, wyciągasz kartę i musisz, jest zmuszony gdzieś tam w danym miejscu rozłożyć. Ale to jest błąd gracza, jeżeli doprowadzi do takiej sytuacji. To tak jak na przykład by się, nie wiem, zapchać sobie talię w Dominionie, tak? Bardzo szybko na początku. To będzie, dokładnie będzie taki sam efekt. Będziesz wyciągał śmieci i nic nie mógł robić. Ale fajna jest gra, tylko ma potwornie droga, tak? Ten Queen Games wszedł jakąś cenę z księżyca tych gier, bo te gry aż tak, nie wiem, nie mają takiej zawartości dużej.
No, bo jak jeszcze... Sporo tam jest tych elementów, przecież jest tych domków.
No tak, ale to wszystko jest takie góry.
Są te cztery takie plansze, nie, no to nie wiem.
No tych plansz jest dużo, tam jest więcej.
Czy więcej tam jest właśnie, tych kart jest sporo.
W Lancastera jest wszystko okej, bo tam jest sporo tych elementów w Lancasterze. No nie, to przy Kingdom Builderze tego się nie bardzo czuję tej ceny.
Ale gra jest spoko, naprawdę jest fajna, niezła tutaj, bo to jest podobno ten twórca robił ją tam w 99 roku ją wymyślił, tak? To jest ta jedna z jego starszych pomysłów, ale działa, tak? Działa, dobrze przemyślane jest to, widać w tym ten pomysł Dominiona. Dobra gra. Dobra, ale jak już Nathaniel właśnie mówiłeś o Last Will, zacząłeś, to bym cię zapytał, jak Last Will, tak? Czyli najnowsza gra Suchego, Władimira Suchego.
Ja bardzo nie chciałbym tam jakoś opiniować generalnie, bo tak jak ktoś tam chyba już pisał gdzieś na forum, że właśnie dużo gier jest tak, że się zagra na targach, czy tam w hotelu gdzieś tam, ktoś tam na szybko przeczyta zasady, się jakoś tam gra, a potem się okazuje, że i się zjedzie tą grę, a potem się okazuje, że jest błąd, albo wcale nie jest tak, jak się wydaje i tak dalej, więc wiem, że to się często zdarza. Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło, a generalnie, no bo Last Will mnie nie porwał, tak? To znaczy, to jest gra, w której założenie jest takie, że musimy jak najszybciej wydać jak najwięcej pieniędzy. I zaczynamy mając jakąś tam kwotę i trzeba zejść do zera. Po prostu wydać wszystko. Wydaje się pieniądze w ten sposób, że tam jest kilka sposobów. Na przykład kupuje się nieruchomości i się czeka, aż one stanieją. Nie? Jeżeli się ich tam... Można wydawać kasy na ich modernizację, znaczy nie modernizację, na ich utrzymanie takie, tak? Ale wtedy nie tanieją. Albo można nie wydawać kasy na nie i one wtedy tanieją, bo są nieutrzymywane, tak? I później się sprzedaje. Albo można takie na eventy iść, po prostu, że tam mam kartę, idziemy na obiad na przykład, tak? No i ten obiad wydaje ileś tam kasy na to. A mam taką jeszcze opcję, że mogę ten obiad wziąć ze sobą, damy do towarzystwa psa i konia, nie? O, to jest wytłumaczone, że jadę na koniu na przykład do teatru, czy coś tam, tak? No i im więcej właśnie wezmę tych osób do towarzystwa, tylko muszę ich mieć sobie w to towarzystwo gdzieś skądś zdobyć, tak? Innymi kartami, tym więcej wydam na ten event na przykład, tak? I jeszcze mam jakichś tam pomocników, którym się płaci za to, żeby nam pomagali i oni nam pomagają na przykład, nie wiem, zmieniać jakiś rodzaj surowca na inny, czy że mogę wykonać więcej akcji w kolejce, czy że nie, sprzedając lub kupując nieruchomości, mam jakąś zniżkę lub zwyżkę i tak dalej, i tak dalej. Nic tam nie ma takiego nowego w żaden sposób, nie? Po prostu, no, jest jakaś tam kolejka, bierze się karty jakieś, po prostu i się je zagrywa i tyle, nie? Jakby ja tam nie widzę żadnego... jakaś tam może jest strategia, ale nic takiego mnie tam nie powołało w tej grze, żebym chciał do niej siadać jeszcze raz. Chociaż takie miałem wrażenie po tej pierwszej rozgrywce. Natomiast następnego dnia jechaliśmy samochodem i dyskutowaliśmy o tej grze jeszcze, tak właśnie z takim założeniem, że ona jest trochę bez sensu, bo właśnie tam akcje bardzo, bardzo dużo też znaczą. To znaczy, gracz ma, już to jest, żeby nie skłamać, bodajże 3 akcje i może kupować takich pomocników, którzy mu dają dodatkowe akcje. I ci, te dodatkowe akcje są strasznie potężne, więc a wychodzenie tych dodatkowych pomocników jest losowe. To znaczy, jest tak, że jest kolejność tury, ona jest w kółeczko, idzie tak i wychodzi sobie, wychodzą karty i teraz ten, kto jest pierwszy, może wziąć kartę no, najciekawszą, tak? Więc te karty z pomocnikami dającymi akcje, jak szybko wyjdą, to wszyscy je zaraz zbierają. Ale jak jechaliśmy w samochodzie, rozmawialiśmy o strategii dotyczącej tej gry, no to tak było takich parę. A może można w to pójść, a może w tamto, a może to jest ważne, a można by spróbować jeszcze tak. Jakieś tam,
jeżeli, czyli tym samym nie jest to, nie musi być tak zła, tak?
Właśnie, jeżeli o grze się dyskutuje, no to już jest jakiś tam plus, nie? No bo to znaczy, że być może tam są jakieś tam drugie i trzecie dna, które można próbować odkrywać, a to zawsze jest największy fan. Mhm. Ale no, niestety, jakby tak dużo gier wychodzi, że dla mnie, żeby w nią zagrać, to musiałbym być na bezludnej wyspie, mieć tylko tą grę i akurat tyle osób do rozegrania i się bardzo nudzić, nie? Mógłbym dobrze rzucać kamieniami w wodę, nie? Jakby mi się z kamieniem skończyły, to bym zagrał właśnie. Zagrałbym w nią, ale wiele warunków trzeba by spełnić.
No tak. Tak.
Znaczy, ja też nie grałem, ale każdego, kto z kogo spotykałem, bo pytałem się, co grają, to no, nikogo ta gra tak do końca nie porwała. No, troszkę się boję, bo ja sam chciałem ją bardzo...
Ja też.
Tak, chciałem ją bardzo kupić, bo ona jest bardzo ładna, mi się ona podoba bardzo, ale no, teraz się waham. No, ale na pewno zagram.
Ale pytałem kogoś poza Polakami, czy tylko...
Nie, tylko właśnie to Polaków ten.
No to wiesz, to jest group thinking, nie? Taki niestety. No, jakby nam partia... Znaczy, partia była jaka była, tak? Nudziliśmy się w trosie tej partii. Nie skończyliśmy jej nawet. A nie, przepraszam, po prostu nie skończyliśmy. Demo nie skończyliśmy. No ale wiadomo, co, jak się słabo gra w grupie, wystarczy czasem jeden narzekacz, żeby cała gra była już do bani, nie?
Ja nie do końca ją skreślam, nie? No ale ty też no, oczekiwałem, że jednak będzie większa jakaś euforia, tak? No ale... No, ale może komuś się podoba, będzie podobała się, albo więc nie mówię, że jest do końca.
To tytuł jeszcze do zweryfikowania. Mhm. Mi się udało zagrać, znaczy takim, która gra, która nam się bardzo podobała i szkoda, że Filipa z nami nie ma dzisiaj, bo on chyba zagrał 3 razy, więc najbardziej mógłby powiedzieć o regrywalności. To jest to Santiago de Cuba. A ty z nią też zagrałeś, tylko raz, tak?
Tak, grałem raz i to jeszcze taki prototyp, który był zrobiony jeszcze przed całym SN. No mi się ona mi się podoba, ja raz grałem i tak na początku tak właśnie skończyliśmy i tak myśleliśmy, że ta gra jest jakaś taka mało regrywalna, ale potem jak porozmawialiśmy sobie o tym, to może okazało się, że jednak jest troszeczkę więcej takich możliwości, jak to fajnie może działać i ta gra teoretycznie zawsze jest inna, bo inne ustawienie jest tych żetonów początkowych. I te mechanizmy, to powiedzieć tak, ta gra jakby była ten, wszystko znamy, tak, i to wszystko gdzieś tam się pojawiło, ale w połączeniu to daje bardzo fajne takie, duże możliwości, także to...
Bo ja przypomnę jeszcze, że to jest właśnie z tego klimatu Kuby, tak? Tak. Cały czas jest czerpana grafika, tak. Czerpany klimat Kuby z lat 50.
Elementów, to wszystko jest.
To cię odrzuca, tak?
Tak, to, że ta grafika jest to samo w wszystkich grach, to nie po prostu zaujmuje.
Tak, to jest fajne.
Jako oszczędność.
To jest fajne bardzo. Natomiast fajne jest, bo znaczy ja generalnie Kuba mi się podobała, tak? Hawana mi się na początku bardzo podobała, ale z rozgrywki na rozgrywkę coraz była słabsza. Natomiast Santiago de Cuba ma, no nie wiem, ona jest strasznie leciutka, ona jest, nie wiem, Hawana była lekką grą, ale Santiago de Cuba mi się wydaje jeszcze jakieś takie lżejsze.
Jeszcze lżejsze niż Hawana?
No może przesadzam trochę, nie, może trochę przesadzam, jest, ale jest... Na...
jest bardzo lżejsza, ale nie jest taka lekka, tylko on taki ma proste zasady. Ma,
tak, prawda? Tam trywialne, no.
Tak, bo tam też dużo nie ma tłumaczenia, tak? Stawiasz tu, robisz to, stawiasz tu, robisz to, reszta wszystko tak. Jest na tych rzutownikach.
Ale fajny jest całkiem ten mechanizm, chociaż to nie jest żaden nic odkrywczego, ale jest fajny mechanizm właśnie jeżdżenia tym samochodem po wyspie, tak dookoła się jeździ, zatrzymuje się na polach, gdzie mieszkają jacyś Kubańczycy, którzy nam coś dają i ci kolesie, właśnie z nimi związany jest jakiś kolor budynku. Tak? Jeden z trzech budynków, czyli ruszamy się samochodem o liczbę pól pewną, to zależy od ile pieniędzy przeznaczymy, uaktywniamy jakąś postać, która nam coś daje i jednocześnie uaktywniamy jakiś budynek, jeden z trzech.
To jest taki rondel, to jest taki rol tak naprawdę, taki
trochę,
duży.
Trochę tak, taki ukryty. Tak, ale... I zbieramy oczywiście towary, próbujemy je sprzedać na statek, który ma odpłynąć, tak, z towarem, jak w Kubie, tak. Jak w Puerto Rico.
I ten statek wyznacza ilość rund, nie? Bo to jak tak, on zapełni, tak. To tam leci.
Ale dosyć fajne są tam różne takie myki, że można komuś, jak w Hawanie, trochę coś tam podkraść, elementy, można niektóre budynki kupować, tak jak jest w Kailusie, tak, na przykład zajmować się tym samym, jak ktoś później korzysta z tego budynku, to dostajemy za to punkty.
Tak jest.
A więc jest dużo takich drobnych, malutkich, elementarnych zasad, ale no, wprowadzających jakąś taką unikalność w każdej rozgrywce. Właśnie to, co ja grałem dwie rozgrywki i te rozgrywki oczywiście różnią się tylko tym, że są w sumie budynki rozłożone w innych miejscach, czyli budynki i Kubańczycy, tak?
Tak, czyli... cały rondel inaczej jest tak, rozłożony.
Ale ma to duże znaczenie, bo dwie rozgrywki były jednak dosyć inne, dlatego że, nie wiem, Kubańczyk, który był związany z budowaniem budynków, był w pierwszej rozgrywce wcześniej, czyli prawnik, tam jest właśnie, prawnik się zajmuje, znaczy przy udziale prawnika możemy zająć jakiś budynek. To prawnik był na początku, się często z niego korzystało, dużo pozajmowaliśmy budynków i tym samym ta reguła dosyć mocno działała, tak, właśnie zdobywania punktów dzięki swoim budynkom, że ktoś inny wchodził na nasze budynki. A w drugiej rozgrywce ten prawnik był bardzo daleko, a wcześniej był taka postać, która powoduje, że inne postacie stają się nieaktywne. I gracz cały czas korzystał z niej i blokował prawnika. I w ogóle nie było właśnie tych budynków. Rozgrywka zupełnie inaczej wyglądała.
Też są takie coś, że niektóre tam te resursy, te surowce są dostępne tylko z innego budynku, nie, bo on tam przerabia je, więc jak tam sobie na przykład uda się to kupić, tak, bo to jest na pewno, że ktoś tam będzie stawał, no to jest łatwo, fajnie można te pieniążki zarabiać przez tego prawnika, a jak faktycznie można go zablokować, no to wtedy coś innego się dzieje.
Nie,
no to, bo ta gra jest fajna, naprawdę, to musimy to zagrać jeszcze raz.
Tak, tak, bardzo fajna i taka prosta, naprawdę, szybciutka, tak, to jest 40 minut, podejrzewam, dla doświadczonych graczy już, a godzina dla początkujących, więc to są
no bardzo... I ta grafika jednak może przyciągać, nie, bo to nie wszyscy muszą to znać, całą serię tego, a ta grafika naprawdę bardzo ładna jest, Mencel tam pokazał swoje chyba dużo i więc jak ktoś to jest jego pierwsza gra, to na pewno będzie fajnie zadowolony. Mhm.
Kolejna gra, z której chciałem krótko powiedzieć, no to jest Helvetia, którą się dosyć mocno rozczarowałem. I to nie dlatego, że gra jest słaba tak naprawdę, bo gra, w niej wszystko działa i po prostu pewnym osobom będzie się na pewno podobać, natomiast jest to zupełnie typ gry, która nie pasuje do moich preferencji. Po drugie, jest bardzo dziwna gra jak na wydawnictwo Kosmos i jak na tego autora, który zrobił Glenmora. To jest gra bardzo ciężka i raczej takie gry robią najczęściej wydawnictwa mniejsze, takie niszowe. Jestem po prostu zaskoczony. I nawet w czasie gry tak sobie się zastanawialiśmy, może coś źle wytłumaczyliśmy, tak jak Artur, poruszałeś ten temat złych zasad, tak, przekręcenia jakiejś reguły, ale tego samego dnia czekaliśmy na stoisku wydawnictwa Kosmos, tam przy stołach, próbowaliśmy zająć jakąś grę i czekaliśmy 40 minut na zwolnione, żeby się jakieś stoisko zwolniło, no i nie udało się wtedy zająć, ale wtedy właśnie tak rozmawialiśmy ze sobą, Jezu, ci ludzie są jacyś, nie wiem, nienormalni, no jak można myśleć tyle przy tej grze, tak, no tam rozstawiasz ludzi, a oni siedzieli i po prostu każda runda to tam trwała i ta gra się nie kończyła. I później faktycznie, jak zagraliśmy po 3-4 turach, się okazało, już wiadomo, o co chodzi, dlaczego oni się tak zastanawiali. A więc raczej to nie u nas nie było złych reguł, tak. Natomiast gra jest z jednej strony bardzo fajna, bo ślicznie wygląda, mamy swoje wioski takie w Szwajcarii, których mamy swoich mieszkańców. Ci mieszkańcy mogą wychodzić za mąż za mieszkańców sąsiednich wiosek, czyli innych graczy. No i jak się pobiorą, to później mogą mieć dzieci, tak? I te dzieci dostarczają nam nowych akcji, nowych ludzików do poruszania się. I na początku to wszystko fajnie działa. Jest jeszcze takie drzewko jakby, można powiedzieć, takiego rozwoju technologicznego, w cudzysłowie, który daje nam przede wszystkim punkty zwycięstwa. No i teraz problem się pojawia w trzeciej czy w czwartej turze, jak się zaczynają rozkręcać te wszystkie związki partnerskie między graczami. Jest w pewnym momencie, mamy tak, swoją planszę ze swoimi postaciami, mamy u jednego gracza jakieś małżeństwo, u drugiego gracza mamy jakieś małżeństwo i u trzeciego gracza jakieś małżeństwo. I teraz chcemy uzyskać jakieś zasoby, żeby zrobić budynek, budulec chcemy znaleźć i tak, musimy przeanalizować naszą planszę, jakiś tam zasób u sąsiada drugiego, u kolejnego następny zasób, sprawdzić, czy to się faktycznie opłaca. Nie, może jednak warto inny budynek zrobić i zupełnie inną, nie wiem, tam konfigurację. I człowiek siedzi, jest w pewnym momencie taki paraliż decyzyjny po prostu masakryczny, głowa paruje, siedzisz i to wszystko liczysz, gracze cię też muszą się koncentrować nad twoimi ruchami, czy czegoś nie, czy nie robisz błędu, bo błąd jest bardzo łatwo. No i mówię, no to nie jest zupełnie gra dla mnie. To
może
jest taka gra...
się umiecie.
Słucham?
Może wygrać się umiecie.
Może nie, a to jest gra, jak to, nie wiem, a graliście w Noland, taką grę?
No właśnie, ja nie grałem, no,
to jest bardzo, bardzo podobne, tak? To jest takim, tam się... No to się korzysta z surowców, tak? I surowce, tak się właśnie robi się z nich taką różną konfigurację, żeby uzyskać następny surowiec czy następny budynek jakiś zbudować. I to działa tam bardzo podobnie. Albo w Konfucjuszu jest system podarków, w którym masz u kogoś, ktoś ci coś jest winien, jakąś przysługę, a inny ci jeszcze jakąś inną przysługę i z takich różnych relacji między tymi urzędnikami innych graczy coś uzyskujesz. I to też jest dosyć męczące, ale wiele osób to lubi, coś takiego, a więc dla nich na pewno ta gra będzie fajna, natomiast nie dla mnie, tak?
To dobrze, bo leżą mi na stole, bo kupiłem sobie ją, więc...
Od Funcha?
Nie. Ja kupiłem właśnie ten. Ja kupiłem sobie tylko ten styk nowy, to kupiłem sobie, znaczy więcej kupiłem, ale Trajana i właśnie Katie to wiedziałem, że kupię sobie. Mam jeszcze rewolwer. O,
tak, no. Ja widziałem, jak oni się tam męczyli w tą. Myśmy zagrali w tym czasie z 10 partii Buga Buga.
W ogóle z tą grą jest niesamowita rzecz, że zaczęliśmy grę w trzy osoby, siedział koło nas Marcin Cieślikowski i on tam lubi te gry o, nie wiem, o podbojach, jakieś tam takie epickie bardziej i tłumaczymy zasady, tak, tej gry. I Marcin tak siedzi, kurde, jaka fajna gra, nie? I gram z wami, tak? Nieważne, że tam nie przepadam za takimi klasycznymi eurogrami, gram z wami. No i gramy i naraz już się okazuje, że już, o Jezu, co to jest? Jak tu trzeba kombinować strasznie dużo. No, ale no mówię, no to jest waga ciężka.
To tam jedna osoba wyszła sobie, Marcin właśnie wyszedł na Biosa, tak, to i zanim, jak wrócił, to jeszcze nie doszło do niego
tak, kolejny. No, mówię, paraliż decyzyjny jest spory, no ale są gracze, tak, którzy lubią.
Koszmarnie to wyglądało, to jak graliście, w sensie, no. No, oczekiwanie swojej kolejki to jakiś jamny dzierżu. Chociaż właśnie z opisu brzmi ciekawie. No to
jest rewelacyjnie i zasady fajne, po wytłumaczeniu.
Te fajne są takie właśnie połączenia, zależności, to trzeba obserwować. No, ale jeżeli to ma trwać tyle czasu, to ja nie.
Ja też nie, po prostu ja bym w tą grę nie zagrał już więcej razy, dlatego no, sprzedałem. Może następna gra Drumroll? Artur, Drumroll o cyrku.
To jest tylko ja grałem, tak? Nie graliście?
Ja grałem z tobą.
Tak.
Tutaj wypadłem to już.
To jest grecka gra, tak? Grecy.
Grecka gra.
Bardzo w sumie kryzys, tak? No to oni pojawili się, oni odwrotnie, tak? Oni, u nich kryzys, to się pojawi.
Co czas jest, wymyślili takie. Oni tego dużo mają, więc mogą wymyślać.
Tak. Na pewno wiele osób tam bardzo charakterystyczna jest grafika, nie? Taka kolorowa, to wszystkie tam akrobaci i tak dalej. I wiele osób się zachwycało tą grafiką, zresztą na BGG ona miała bardzo wysokie oceny. Ja to nie mogłem na to patrzeć w ogóle. Taka, nie wiem, jak to panczy, ale tam mnie ta grafika po prostu...
Lepiej wygląda na zdjęciach na pewno niż w prostości.
Zdecydowanie. No to tak fatalnie właśnie to wszystko takie...
Czy fatalnie nie, ale tak, no. Nie jest tak pięknie.
Okej, no może przesadzam. ale taka mało czytelna i bardzo mnie męczyło to, że na planszy nie ma zasad. Nie, że jest jakaś, na jakimś polu można stanąć na przykład jednym swoim ludzikiem, a na innym polu można stanąć dwoma, a na innym polu może tylko jeden gracz stanąć, a na tym polu mogą wszyscy. I tego nie widać na planszy. Jak tego nie wiesz, to na planszy nie ma takich ikon, które by to pokazywały, a to przecież...
To duży minus, duży minus.
No, no może nie duży, bo, to się, bo tych pól jest tam 6, to się łatwo zapamiętuje, ale, ale, ale właściwie dlaczego tego nie ma, nie? Tak naprawdę. To, takie, takie dziwne. Sama gra jest bardzo podobna do Pret-a-Porter. Jest nawet taki, taka recenzja na PGG właśnie. Dramel versus Pret-a-Porter. I generalnie jest podobna. Jest taka prostolinijna ta gra, bo wydaje mi się, że każdy może taką grę wymyślić. Nie ma tam żadnego takiego, takiego ciekawego mechanizmu tak, też, nie? Takiego eleganckiego. No to jest po prostu tak, że każdy z nas ma tam swój cyrk i dzisiaj robi tam przedstawienie w jakimś tam Moskwie, tam w Londynie, czy w czymś tam.
W Atenach.
Tam, czy w Atenach, tak. No właśnie, pośród największych stolic Europejskich Ateny są koniecznie. I w tym naszym miejscu, gdzie będziemy robili ten, ten swój cyrk, to najważniejsze będzie dzisiaj na przykład tam, nie wiem, akrobaci i magicy, tak? Dostanie się za nie dodatkowe punkty. A jutro będę robił występ w tym miejscu, co grasz po mojej prawej stronie, więc wiem, że teraz potrzebuję tych dwóch, a potem będę potrzebował takich dwóch, nie? A potem jeszcze takich, więc można się przygotować na przyszłe kolejki. No to przede wszystkim tego typu grach jakoś, jakoś jest, nie? No i tak, no więc się przygotowuję, no więc kupuję tych akrobatów, kupuję tam takie surowce, które są mi potrzebne, czyli powiedzmy tam, nie wiem, jakiś tam jest magik, który potrzebuje, nie wiem, żeby mieć jakieś zwierzaczka, fujarkę i jakieś ubranka, nie? I to takie, no to kupuję, no to jak muszę, mam takiego, mam ten swój, to swoje miejsce, gdzie mam wystawiać, no to kupuję to, co do tego potrzebuję, no i to robię i właściwie tyle, no tak, no nie czuję, gdzie tam są wybory tej grze, no. Mhm.
Bo ta gra jest właśnie taka bardzo oparta na zamianę kostek, tak, jednego koloru na drugie i robienia, zdobywania kart, które pozwalają tak, później jakieś kombosiki z tego.
Tak dużo tam tych zamian tam nie ma, no. Akurat ja dużo zamieniałem, tak? Ja miałem tego kolesia, który tam zamieniał, tak? I wygrałem, ale to chyba nie wydaje mi się, by to było tak kluczowe, że to zamienianie.
Znaczy, w ogóle na początku gra mi się bardzo nie podobała, tak? Te pierwsze tury były straszne, natomiast później jak zauważyłem, że jak są te, bo tam są trzy, występuje się trzy razy, tak? I tam już można coś kombinować, tak? Że odpuścić pierwszą rundę, a w drugiej trochę lepiej zacząć jakoś tam...
No tak, ale...
Taką dalekosiężną strategię można mieć, a więc...
Tak, ale to jest trochę to samo właśnie co Pret-a-Porter, nie?
Mi się, wiesz, to bardziej kojarzyło nawet nie z Pret-a-Porter, tylko z tą grą Queen Games z tamtego roku Fresco. A tak. Że się właśnie zamienia tylko Fresco, to zamiana kostek jednego koloru na drugie jest po prostu niesamowicie klimatyczne, tak? Bo jest to mieszanie kolorów z farb. Coś takiego naprawdę
ale
namacalnego.
Ale Fresco odstraszało akurat.
No, a mi się to strasznie podobał, taki rewelacyjny pomysł. Natomiast tutaj jakoś w tym cyrku, no nie wiem po co temu magikowi te czerwone kostki zielone, żeby, nie wiem, miał lepszy występ. No oczywiście to można sobie wejść na jakiś taki wyższy poziom abstrakcji, że są jakieś zasoby, nie wiem, żywność, ćwiczenia, coś tam.
Nie, ale... tam były rysunki tych, nie? Że to są tam na przykład... jakieś fireworks, tak? Tutaj są jakieś zwierzaczki, to są ubrania, a tu coś tam innego.
Ale jakoś, wiesz, jeżeli są kolory kostki, to jakoś wyglądały jeszcze takie farby. Natomiast...
Tak nic z tej grze nie ma takiego.
Tak,
nie?
To dla mnie strasznie przeciętne.
Taka prosta tam strategia jest. No wiadomo, no, że można albo iść od razu w te punkty, albo właśnie przygotować się lepiej na następny...
No dla mnie strasznie przeciętne.
Czy coś z tego wynika, no właśnie. Jakby dużo, wydaje mi się, że tak prosta jest ta strategia, że właściwie przy graczach, którzy tam któryś raz zagrają, no to najważniejsze jest, czy się wylosuje ci tak, że na przykład dzisiaj potrzebujesz magików i akrobatów i jutro potrzebujesz na przykład magików i kogoś innego, tak, a nie, że dzisiaj magików i akrobatów, a jutro, nie wiem, zwierzęta i coś innego, nie? Mhm. Że raz ich zbudujesz, to będą ci punktowali kilka razy, no. Po prostu porządnie. I to chyba tyle. No nic tam po prostu nie widzę.
Nie, no w takim ilości gier, jakie są teraz i to dobrych gier, to naprawdę można spokojnie zignorować ten tytuł. są znacznie lepsze pozycje o podobnej mechanice tak naprawdę. No. Rewolwer grałeś w końcu, Tycjan, w tego rewolwera?
Nie. Bo... Mówię, grałem tylko te, tylko grałem w Avengers nowych gier.
Bo to śmieszną mieliśmy sytuację, dlatego że jeszcze Filip przygotowywał się do tłumaczenia Helvetii i mieliśmy tam, nie wiem, 20 minut i zagraliśmy w dwuosobową partię i mi się strasznie ta gra podobała, tak? Znaczy, taki fajny, znaczy z duży potencjał po zakończeniu rozgrywki. Nie wiem,
znaczy
nie
mówisz, czy... mówisz o Helvetii czy o tym?
Rewolwer, tak?
Bo to tylko mówił.
To tylko dla dwóch osób jest rewolwer.
Tak. No. A jakoś tak powiedziałem, że na więcej? Że nie,
sugerowałem? Zagrałem sobie dwie osoby, no to inaczej nie mogłeś.
Stwierdziłem fakt, tak. Powiem tylko, że po zakończeniu rozgrywki widziałem taki duży potencjał, że jeszcze tutaj można jakoś inaczej zrobić tą grę. Gra w ogóle polega na tym, że właśnie jest świetny klimat, taki jak w zombiakach, że w zombiakach, nie wiem, idą te trupy, tak, one się zbliżają i czuć to, że one się coraz bardziej zbliżają, a ludzie tam muszą je odstrzeliwywać, tak, walczą o przetrwanie tam za barykadą. I tutaj jest właśnie tak w podobnym stylu oddany klimat, że rabusie napadają na bank.
Zombiaki się zbliżają.
Rabusie napadają na bank i po prostu uciekają przez jakiś tam kanion, nie wiem, przez jakiś tam kolejny obszar, a grupa policjantów, szeryf z ludźmi ich tam ściga i to jednego odstrzeli gdzieś tam, bo poszedł na siku i go tam złapali, odstrzelili. Tu za chwilę, nie wiem, w kanionie zrobili na nich pułapkę i zastrzelili następnych trzech i ten gang, chyba 16-osobowy na początku, się tak zmniejsza i próbuje tylko dotrzeć z tym skradzionymi pieniędzmi do granicy meksykańskiej albo zdążyć na pociąg, który ich tam wywiezie gdzieś do innego stanu. I po prostu jest taki fajny pościg, lawirowanie, jakieś, zagrywa się dużo tych kart, zmienia diametralnie sytuację w kolejnych obszarach i fajnie to działa. A sama walka przypomina troszeczkę takie klasyczne gry karciane, nie wiem, jak Rainer Agnizii była taka gra, troszkę Celtis, troszkę te...
Battle Line.
Czyli, że walczymy z jednej strony, mamy tą o przewagi. Tak, o przewagi tam.
A nie jest ona. Bo co tam jest w pudełku? Bo ona jest w takim wielkim pudełku.
Nie, miedzianym.
Miedzianym?
Metalowym.
To tych kart jest dosyć tak. Dużo jest tych kart, tak?
W środku jest wybraska taka czarna, są te karty.
Jakieś tam
i są kostki. Rzutowniki są.
Kostki są jeszcze takie.
Znaczy więcej jest tego. Opakowania niż.
Zębiakami, nie? Którzy są takie, wiesz, malutkie, nie? Kosztują tam 20 zł. Jak krzyż, to takie wydawało się takie pudełko za stówę.
No nie, to jest przerost formy treścią, tylko że ładnie to wygląda, nie? Nie, no, spokojnie, no, może to byłoby
wydać. Półce sklepowej, nie? No to będzie tak. To chyba troszkę lepszy pomysł, bo to może ludzie sięgają czasami po takie gry. W Niemczech pewnie.
Ta puszka taka jest taka wypukła, wiesz, taka wypukła jest. Ten...
No, taki fajnie wygląda.
Nie, no ja widziałem ją, tak, bo mamy ją na gramy, nie? Także...
Ale bardzo pozytywne, właśnie, bo w sumie na razie mówimy głównie o takich grach wieloosobowych, to Rewolwer, właśnie taka dwuosobówka, wydaje się bardzo takim ciekawym tytułem i wartym uwagi na pewno. Co tu jeszcze mam na liście? Welcome to Walnut Grove. Udało wam się? Nie udało wam się chyba zagrać.
Nie.
To jest gra, którą właśnie Lookout Games miał też i to jest gra, którą współautorem jest właśnie autor Eclipse'a. I śmieszne były takie opisy tej gry, że to jest połączenie Carcassonne z Agricolą, tak? Często się pojawiają takie szufladkowania, które tak naprawdę nigdy nie mają specjalnego sensu. Śmieszne, ale najśmieszniejsze jest to, że w tej grze naprawdę to ma sens. Że ta gra jest troszeczkę połączeniem Agricoli, oczywiście pewnych elementów charakterystycznych, nie tam całości. Gra generalnie, można powiedzieć, że to jest fabuła z Domku na Prerii. Jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, na dzikim zachodzie, chyba środkowy zachód, ale te czasy pionierskie, rodzina właśnie zakłada dom i teraz się rozpoczyna tam 8-letni okres przetrwania, tak, na tym, w tych dzikich rejonach, tak, rozwijania jakichś tam zdobywania jakichś zasobów, nie wiem, łowienia ryb, i innych, nie wiem, ścinania drzewa, żeby przetrwać, tak? I, gra się dzieli, każda jakby runda dzieli się na cztery pory roku. I w jednej porze roku wystawiamy ludzi do pracy, którzy muszą pracować, w pierwszej porze najpierw rozstawiamy płytki. Tutaj przypomina Carcassonne, naprawdę, troszeczkę przypomina Carcassonne, bo wyciągamy płytki, musimy je odpowiednio dopasować. I to dopasowanie ma duże znaczenie na całą grę. W drugim etapie wystawiamy ludzi właśnie do pracy, czyli tam faceta, który łowi ryby, faceta, który ścina drewno, znaczy drzewa i uzyskuje drewno. W trzeciej fazie jest wiosna i wtedy jest taka główna plansza, którą odwiedzamy i poruszamy się po niej, zdobywając nowych ludzików do pracy, tak, nowych robotników, sprzedając zasoby, które zdobyliśmy, taką nadwyżkę. No i tam kilka jeszcze akcji robimy. I na koniec jest zima, którą musimy przetrwać. I ta zima to jest właśnie takie podobieństwo do Agricoli, bo jest naprawdę ten taki, szczególnie gracze początkujący w Agricoli, mają taki stres związany z tym, że trzeba wyżywić rodzinę. Tak? Później już gracze doświadczeni to już sobie radzą, wiedzą, co robić, żeby nigdy nie mieć z tym problemu, ale tutaj jest bardzo duży stres. Na przykład po tej pojedynczej rozgrywce, wiem, co zima, znaczy już na wiosnę i w lecie myślisz, Boże, czy ja przetrwam w ogóle tą zimę, tak? Czy wyżywię wszystko?
To też wiesz, nadal jesteś początkującym graczem.
Tak, nie? Tak. Czy wyżywię i czy jeszcze ocieplę, tak? Wszystkich, bo tam trzeba mieć drewno do ocieplania tych kolesi i jedzenie, żeby ich wszystkich wyżywić. No i tam się zdobywa jeszcze takie płytki, które punktują na koniec. Działa to całkiem fajnie. Zasady są banalne, tak? Właśnie gra jest taka dziwna, że z jednej strony zasady są banalne, ale rozgrywka jest dosyć stresująca właśnie przez tę ciągłą walkę z zasobami. Ale gra jest niezła, natomiast jakoś tak mnie nie rzuciła na kolana. Troszkę oczekiwałem czegoś więcej. Ale może trzeba jeszcze zagrać parę rozgrywek. Damy jej na pewno szansę jeszcze.
No, ja też trochę nie zagrać sobie z tego twojego opisu. Tak mi się podoba.
Fajnie, no,
wygląda obiecująco. Naprawdę fajna jest mechanika, tak? Są to znane mechanizmy, ale tak jakoś elegancko wszystko jest dopasowane i czuć taki lekki powiew świeżości z tego, co znamy, ale z takim twistem. I wszystko jest takie prościutkie, leciutkie.
Kto to? Aha, nie ma niuansu. To wydał.
Słucham?
Lookout to wydał.
Tak, Lookout. No. Całkiem fajne. Dobra, co jeszcze mamy tutaj na liście? Jeszcze patrzę. Fortunę dzisiaj w sensie jak nagrywamy, tak? To Szymon wrzucił recenzję Fortuny na Games Fanatic. Ja tylko dodam, no w sumie też się tam dopisałem, ale no chciałem jeszcze raz powtórzyć, że gra wydaje się, ma mechanizm, który w Eurograch dzisiaj ciągle widzimy podobne mechanizmy już użyte w innych grach, a tutaj jest coś nowego. Ja naprawdę nie przypominam sobie podobnego mechanizmu w żadnej z Eurogier, z jakiegoś z ostatniego okresu. Oczywiście jak ktoś się uprze, to na pewno znajdzie, bo wszystko ludzie wymyślili już, tak? Nie może być tak, że ktoś coś wymyśli nowego zupełnie, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć takiego. Tam jest taki fajny system, że mamy na początku trzy akcje i one są odkryte. I teraz możemy z tej akcji wybrać tylko jedną kartę, wybrać jedną kartę i to jest jakaś akcja. Używamy tej akcji i jednocześnie teraz tą kartę oddajemy innemu graczowi, a zabieramy od niego tą kartę, która przed nim leżała. Tam on też miał trzy jakieś karty. I sobie teraz tą kartę zakrywamy i tą kartę na pewno będziemy do dyspozycji mieli w przyszłej turze. Czyli jest taki ciekawy mechanizm, że możemy na przyszłą turę zapewnić sobie jedną akcję jakoś, ale nie mamy gwarancji, co się stanie z pozostałymi dwoma, czy gracze się na nie zdecydują, czy nie. I ma to trochę wpływania na tą całą strategię, a trochę takiej losowości też.
Jeszcze jak ja czytałem tą recenzję, jak teraz słucham ciebie, tak, jakaś tragedia właśnie, nie? Tutaj przed chwilą opowiadałeś o tym, o tej grze, jak to się nazywała?
No. Welcome to Walnut Grove, tak?
Właśnie, no. Właśnie i mówiłeś, że tutaj się wysyła kolesia po ryby, a tutaj coś tam, nie? A tutaj zamieniam jedną kartę na drugą, nie?
Nie, no dobra, bo to jest... No,
rozumiesz, to...
Nie, rozumiem, tylko to
totalny
jest...
Totalny szajs dla
to jest kwestia... tylko to jest kwestia czegoś takiego, że to trzeba zobaczyć, tak? Jak się skorzysta z tego mechanizmu, to tak, o kurczę, jakie to fajne, ale nie da się tego opowiedzieć, jakoś opisać słowami. O to chodzi. Natomiast też tam w tej grze też jest taki fajny klimacik, że... mamy w środku, jest pałac tam Cezara i my tak naprawdę jesteśmy jakimś... nie wiem, szlachtą, czy tam, nie wiem, jakimś rodziną, która jeszcze rodziną rzymską, która nie jest, chciałaby się dostać na salony, ale na początku mieszka sobie gdzieś daleko od Rzymu, tak? I przez całą grę my tak podążamy taką ścieżką, bo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i wszyscy gracze mają własne ścieżki i chcemy się dostać do Rzymu, żeby w ogóle wziąć na koniec, być branym pod uwagę na koniec rozgrywki, a jednocześnie jeszcze chcemy dać do samego końca do pałacu, żeby w ogóle wygrać grę. I ma tam swój klimacik i pomagamy, nie wiem, chcemy się dostać na te salony przez to, że, nie wiem, sponsorujemy orgię Cezara, o, tak?
Ja powiem coś ciekawego.
No, są takie ciekawe rzeczy. Są na przykład śmieszne, mieliśmy sytuacje, bo tam można wyjść za mąż, tak, mieć żonę i to uprawnia do zbudowania później pałacu w Rzymie.
No, myślałem, że tylko orgi uprawniać.
Nie. I ten pałac w Rzymie pozwala nam później szybciej się dostać do Rzymu, tak? No mamy, ożeniliśmy się jakoś dobrze w Rzymie, no to tym razem zbudzamy jakieś zainteresowanie cesarza. No i tutaj były śmieszne sytuacje, bo na przykład trzech było żonatych, natomiast Szymon grał, który jednocześnie wygrał kawaler, tak? I on mówił, a patrzcie, ja jestem kawaler, najszybciej chodzę, nie muszę na barkach żony ciągnąć.
Więcej kasy mam.
Taką super kasę, proszę. Więc jest też klimat, tak? Jest klimat tej gry. Były na przykład też śmieszne sytuacje, na przykład, bo żeby zasponsorować orgię u cesarza, trzeba dostarczyć wino, tak? No i tutaj pamiętam, Valmont rzucił takie, chciał żarcik rzucić, że on do orgii to nie potrzebuje wina. A Szymon od razu go klepie w plecy, mówi, ale te dziewczyny potrzebują, nie? Żeby z tą orgię tam przeprowadzić.
No więc to bardzo ciekawe.
Zabawne.
Już nie ziewasz.
Już nie ziewam, już mam ochotę zagrać.
Zabawna gra. Dobra. To jest Fortuna. Jeszcze bym cię o Mila spytał, Artur.
O, teraz będzie ziewał dopiero.
No właśnie, teraz.
Będzie dobrze ziewać. Ale to nie zagłębia się w szczegóły, tylko.
Mil to jest gra, w której każdy z nas ma jakiś tam taki niby ród, powiedzmy sobie szlachecki, i ma jakiś tam, zaczyna z dwoma rycerzami, może sobie tam trochę też mieć więcej. Może też się rozmnażać, bo można tam sobie rzucić tego kostką rozmnażania i zobaczyć, czy wyjdzie ci córka, czy syn. Jak córka, to trzeba oddać za mąż, a jak syn, to się cieszysz. Coś chciałeś spytać?
Mówisz, że bez orgi.
Bez orgi, tak. Bez kostka rozmnażania jest daleko od orgi. No, i tam się ma jakieś takie poletka, można sobie stawiać takie pola na swoich terytoriach, można stawiać jakieś takie zameczki, z nich się wydobywa surowce, tak? Czyli tam jakiś kamień jest, zboże, czy tam jeszcze. Można też swoich tych rycerzy, których się ma, można wysyłać tam na różne akcje, można ich nimi, nie wiem, iść na kociaty, to jest takie pauzowanie rycerzy w zasadzie. Można próbować podbić innego gracza, zwasalizować go, czyli żeby jego rycerz, tak, musiał oddawać tam część swoich jakby takich przychodów, to znaczy jak on zarabia punkty zwycięstwa, to my zarabiamy punkty zwycięstwa, tak. Można iść na podbój i podbić albo od innych graczy, albo takich neutralnych jakieś tam tereny właśnie, jakieś takie, no, które dają nam jakieś surowce. No, tego typu rzeczy. Coś tam można robić, tak? Ci rycerze się tam starzają dodatkowo, bla, bla, bla. Wszystko tak wygląda całkiem fajnie, jak się o tym mówi, ale jak się gra, to właściwie takie wrażenie, to jest po tej jednej z rzeczy mieliśmy, że wykonuje się mnóstwo takich drobniutkich akcji, które w ogóle nic nie wnoszą, nie? Które w mechanice gry są, ale właściwie zarówno jest oczywiste, żeby nie się je robiło, jak i no, niepotrzebne, mogłoby to być uproszczone, tak? Dla mnie zawsze takim moim idolem, jeśli chodzi o takie uproszczenie, jest Wallace, nie? Który potrafi w takiej prościutkiej mechanice zawrzeć sedno danego działania. No? A tutaj jest odwrotność tego właśnie. Jest tak, że po prostu jak robisz jakieś działanie, to musisz wykonać tam 1000 kroczków do tego działania i ono coś tam przynosi ci na koniec, ale właściwie można by to wszystko pominąć i to zrobić w jednym jakimś takim, że tak powiem, dużym kroku takim. I to byłoby prostsze, tak? A to się robi bardzo długo trwa
rozgrywka. Bo to chyba miało, wszystko miało tak, żeby odwzorować ten klimat chyba, tak, nie? To tak miało działać chyba, nie? Te wszystkie...
Że gracze się zestarzeją, tak?
No, ale na przykład jest taki mechanizm, że jak się wykonuje jakieś akcje, to się bierze takie klepsydy z planszy, nie? I to właśnie powoduje, że jak tam rycerz dostanie 5 klepsyd, to wtedy umiera i na jego miejsce wchodzi potomak jego albo nikt, nie? I...
Albo nikt.
No, jeżeli go...
Głowy chyba.
Jeżeli nie ma, tak. To umiera się w głowę. I te klepsydelki bierze się z planszy, z różnych tam 5 różnych miejsc można je brać. I to jest jakaś decyzja niby do podjęcia, skąd się bierze tą klepsydy, nie? No nie wiem, u nas się praktycznie za każdym razem kończyło tak, że i tak te klepsydy znikały z całej planszy, czy z prawie całej planszy. To powodowało, że decyzja skąd wziąć klepsydę była w ogóle nieistotna. Bo wszystkie tak znikały, a te wszystkie klepsydy są takie same, tak? I tylko różnica jest taka, że jak weźmiesz klepsydę z danego miejsca, to potem tam nie można tam wstawiać rycerzyka, nie? Ale to tak miało nikły wpływ na rozgrywkę. Tych klepsyd jest tak dużo, tych miejsc na tych rycerzy jest tak dużo, że właściwie no, w ogóle żadnego to nie miało znaczenia. A jakaś dodatkowa mechanika była wokół tego, tam jeszcze z tymi klepsydami można dużo innych rzeczy robić. Można blokować jakoś te miejsca, coś tam kombinować. Ale to wszystko nie ma znaczenia w ogóle, nie? Tak naprawdę, bo znaczenie miało kto pierwszy postawił danej lokacji. I koniec. Więc nie wiem, no tak dużo mechanizmów zupełnie niepotrzebnych. Mam ochotę zagrać tą grę jeszcze raz. Chyba najbardziej z tych wszystkich, które grałem poza Uga Buga, ale jakoś nie czuję, żeby to zmieniło moją opinię. No zobaczymy. Mam ochotę zagrać, bo właśnie tematyka jest tam fajna i jakoś tam no działa, nie? W sensie, że fajnie się jednak buduje. Lubię budować sobie średniowieczne królestwa, jak bardzo słabo by to nie brzmiało, nie? W sensie taki gier, zbudowanie takich średniowiecznych królestw jest mnóstwo, no ale lubię. Tak się to robi, nie?
No mi się jeszcze udało zagrać w Tournai. No to jest druga część.
Trua,
tak? Trua była pierwsza. I generalnie tutaj to jest to, co właśnie Artur powiedział, byliśmy potwornie zmęczeni, po kilku piwach chyba nawet. I gra kompletnie się nie nadaje na taki klimat, bo jest bardzo dużo ikon, które opisują jakieś działanie kart. I te ikony są zupełnie nieczytelne za pierwszym razem, tak? Nie jesteś w stanie się domyśleć.
Tak, pewnie jak gdybyś po kilku piwach czytaniu instrukcji zasiadł do Race for the Galaxy, tak?
Tak, tak.
No to też byś się zagubił.
Ja na trzeźwo się kiedyś
sensu w ogóle i no właśnie.
A więc to jest na pewno, natomiast jest dosyć fajna rzecz, dlatego że tam jest taka dosyć duża karta, karta pomocy dla każdego gracza i on naprawdę fajnie opisuje te wszystkie symbole, a więc mamy obok kartę i tam 2-3 zdania opisują, co ta karta robi. I jeden mechanizm mi się tam podobał w tej grze, bo gra jest karcianką tak naprawdę w dużej mierze i tam się robi, buduje budynki, zatrudnia różne osoby, jakichś dostojników najróżniejszych i robi się to w takiej postaci, że karty są jakby ułożone jak w planszy od kółko i krzyżyka, tak? Czyli jest trzy karty w poziomie i w pionie, tak? I teraz jak kartę gdzieś położymy, to ona często działa na sąsiadujące karty w poziomie i w pionie. I dzięki temu robimy jakieś kombosy, tak? Czyli wykładamy kartę i jeżeli mieliśmy wcześniej wyłożone jakieś karty, to one się mogą uaktywnić jakoś, dając nam jakieś akcje. Więc ten mechanizm był ciekawy, natomiast tak w sumie nam się gra bardzo nie podobała, ale boję się, że chyba tu byśmy po prostu zmęczeni. Ale też...
Zmęczeni
te ikonki. Ikonek było mnóstwo, ciągle zapominaliśmy, co robi kolejna. Pojawiały się nowe, które trzeba było znowu zrozumieć i jakoś nam to wszystko nie grało. Też ta gra, zresztą jej poprzednik również była tą grą dosyć suchą, tak? Klimatycznie, pomimo takiej bardzo ciekawej oprawy graficznej. to ja jakoś się nie mogłem odnaleźć w klimacie tej gry. No, natomiast to poprzednia część...
Taka sama, nie? Prawa taka sama jest oprawa.
Jest, nie? Dokładnie taka sama, tak? To jest ten sam styl graficzny. Natomiast Trua było nawet niezłe, tak? To nie jest gra, w której ja tam zagrałem raz i raczej więcej na niej nie usiądę, ale doceniam tam potencjał, jaki w niej był w tej poprzedniej części, tak? Ten system tam kostek, różne, tak naprawdę różne... Tam też takie kombosy w sumie można było robić na planszy, tak? I tam to było nawet niezłe, tu mi się nie podobało, ale oddaję to naprawdę, nie chcę też tutaj jakiejś opinii ostatecznej o tej grze wystawiać, niech ludzie, którym się podobało, podobała się poprzednia część, niech sami wystawią ocenę, tutaj stwierdzą, bo no, nie byłem zbyt dobrze przygotowany do tej gry.
Myślę, że ciężko ocenia tę grę, nie? W takim
chyba.
A myślę, że na pewno znajdą się tutaj ten zapaleńcy, bo Trua się cieszy dużą popularnością.
Trua, tak, ale no nie wiem, tu
zupełnie coś innego jest?
Aha. Nie, znaczy czuć pewne podobieństwa, natomiast tu jest karcianka, tak? To jest taka karcianka z kombosikami. A tam była jednak kostki plansza, tak? To była taka planszówka z kostkami, gdzie tam ten mechanizm był oparty na kostkach w dużej mierze. No dobrze. To w sumie chyba macie jeszcze jakieś gry, pamiętacie coś? Chyba wszystkie z listy.
To wszystko, nie?
Dobra. Tak. To jeszcze tylko na koniec chciałem was zapytać, jeżeli macie w ogóle jakieś takie przemyślenia, największa jakaś taka zaskoczenie, niespodzianka, pozytywna.
I chodzi o tytuł, czy o...
Tak, o tytuł. A nie musi być tytuł. Jeżeli nie masz tytułu, to może coś z SN.
Tak, w sobotę. Ja to bardziej z klimatu, bo... I tam faktycznie takie całe rodziny przychodziły do SN i tam dzieci razem z rodzicami i oni po prostu siedzieli wszędzie, gdzie można było siedzieć. Czy to na stolikach, czy na tych dywanikach obok stolików, czy pod ścianami i pełno jedzenia. I to oni to faktycznie jedli, grali i ja przynajmniej miałem możliwość, że widziałem taką panią, która sobie grała tam u Friedmana Frize. I ona grała, ale jednocześnie obok niej stała taka duża miska z sałatką makaronową i ona to jadła. Czyli taką scenę, jest gra, siedzi pani, jedną ręką chwyta pionek i przesuwa, a drugą ręką ma łyżkę i je. I to w tym samym momencie to robiło. I najgorsze jest to, że... Znaczy najgorsze, nie wiem, ale w sumie nikt na to nie zwracał uwagi, tak? To jakby normalna sprawa była.
Tak, oni przychodzą ze swoimi termosikami, nie? Ze swoimi
zajmą. Niektórzy tam jak zajmą miejsce, to już na cały dzień przecież. Jest taka biblioteka gier, gdzie tam naprawdę się ciężko dostać, bo właśnie są ludzie, którzy rano przychodzą i już siedzą do wieczora, bo wypożyczają gry kolejne.
Znaczy, jeżeli ktoś chce sobie przyjechać sobie na SN tak, żeby porzuć wszystko i pograć, to on tam musi przyjechać na kilka dni, bo jeden dzień to mu nic nie da. Pierwszy dzień to jest taki szok, który po prostu wszystko...
Ewentualnie załadować właśnie gry i wyjechać i grać już gdzieś tam w cichym miejscu.
Ale to chyba się nie chce, bo to jednak ten klimat jednak chyba zniewala troszeczkę. To jest ta ilość sal, tych ludzi, to jednak to przyciąga tam chyba to i to na to samo przebywanie tam już jest fajne. Ale faktycznie, żeby wszystko poznać, wszystko zobaczyć, to jeden dzień nie ma szans.
Artur, jakieś twoje pozytywne wrażenie, gra albo...
Ja niestety właśnie nie przebywałem zbyt dużo na targach tak naprawdę, więc...
Ale Uga Buga chyba to jest ten...
No Uga Buga dla mnie super.
Takie smutne, no.
No tak, tak.
Trzeci Uga Buga Buga.
Tak, się śmiałem, że co roku jest jakiś taki hit, nie? Jestem, 2 lata temu był Dixit, tak? Rok temu Seven Wonders, a w tym roku Uga Buga, nie? Ja nie wiem, czy to jest taki dobry. No szkoda mi, że nie pograłem tak naprawdę żadne fajne gry i że tak późno zawsze byliśmy w hotelu, byliśmy tylko zmęczeni i te granie też było takie słabe dosyć. Mm-hmm. Bo i w tego Mila, i w tego tak zagraliśmy nie do końca, nigdy nie skończyliśmy. Więc nie wiem, no dla mnie najciekawsze było atmosfera, jeśli chodzi o ludzi, nie? O to, że wszyscy byli tacy cholernie mili.
Cholernie my.
Ci Niemcy, nie? Znaczy właśnie nie tylko Niemcy, no masa Francuzów, masa Włochów. No przez tą naszą halę czwórkę to mam wrażenie, że co najmniej 50% to było osoby, to nie byli Niemcy, nie? I tam były różne nacje, no, ale to nie byli Niemcy, nie?
Ja jeszcze, ja mam taką największą niespodzianką, to jest na pewno to Santiago de Cuba, jeżeli chodzi o gry, bo jednak nie sądziłem, że aż tak mi się spodoba, że będzie na tyle fajną grą. Bardziej myślałem, że to już takie zupełne odcinanie tych kuponów po Kubie, a gra jest jednak zupełnie inna. A druga taka największa niespodzianka to dzisiaj się tak naprawdę zdarzyła, dlatego że wczoraj sobie uświadomiłem, to jest też zabawne i pokazuje jak w ogóle, nie wiem, czasami mogę być roztrzepany, że patrzę, nie mam jednej gry, tak? Nie wziąłem jednej gry, bo kupiłem pierwszego dnia dodatek do Age of Industry, Missouri i End Japan.
No mówiłeś.
Tak, i patrzę, nie mam go nigdzie w domu, tak? Nie przywiozłem go. No i teraz zacząłem się wysilać, co ja z nim zrobiłem, tak? Czy go zostawiłem tam, gdzie jedliśmy, tak? W restauracji gdzieś i graliśmy też. Czy nie wiem, w pokoju zostawiłem, choć pamiętam, że pokój... Ostatnio, co właśnie widziałem, to było w pokoju hotelowym, ale z drugiej strony, jak wychodziliśmy, to obszukiwaliśmy, czy niczego nie ma, czy niczego nie zostawiliśmy. No i nie wiem, wysłałem do hotelu zapytanie, czy jest ten dodatek, czy gdzieś nie zostawiłem w pokoju. Dostaję dzisiaj odpowiedź właśnie, jest, tak, mamy, proszę podać adres, prześlemy. Podałem adres, tak, wieczorem, już po pracy, zaraz panu wyślę, tak. I już. Tak, a więc bardzo taka miła obsługa hotelowa, więc gra się znalazła, prześlą, super. Pozytywne wrażenie ze sobą.
Też wrażenie.
Okej.
Znaczy ogólnie wszyscy jesteśmy zadowoleni tak naprawdę i chyba najfajniejsze z tego tego jest gry grami, ale to atmosfera, prawda? To mi się wydaje, że to jest
super. A największe rozczarowanie jeszcze, Tycjan? Masz coś takiego?
Chyba nie, bo ja powiem ci, ja nawet pamiętam, że byłem w pracy i tam tłumaczyłem te gry, to w poniedziałek już jak obudziłem się, a miałem jeszcze urlop, to brakowało mi tego tłumaczenia, więc ja jestem...
Jeszcze poszedłem trochę tam i potłumaczyłem paru osobom, tak. Zaczepionym na korytarzu.
W sklepie kupowałem bułki też, żeby tłumaczyłem krótko tylko takiego. Co to zrobiłem? Nie, ja naprawdę jestem ten, jestem mile, nawet nie zaskoczony, bo ja sobie na nic się nie szykowałem, więc ale... wyniosłem z tego taki bardzo fajny, bardzo fajna impreza, taka bardzo budująca pozytywnie, bo faktycznie, no mówię, tam są gry, ludzie i nie ma żadnego takiego napinania się, po prostu jest taka zabawa i radość z tych gier. No, świetne to jest.
A ty, Artur, jakieś rozczarowanie?
No dla mnie tylko to, że tak naprawdę właśnie nie skorzystałem z tych targów, no nie zobaczyłem, nie pograłem w jakieś fajne gry z jakimiś fajnymi ludźmi, więc to, nie? To, że nie byłem w tych targach, to jest rozczarowanie tych targów, tak? Ja nie, muszę sobie w przyszłym roku załatwić tak, że nie wiem, jeden, dwa dni potłumaczę, a dwa dni pochodzę jednak po tych targach i coś tam ciekawego na nich zobaczę, nie?
No moje rozczarowanie to na pewno ta Helvetia, to jest gry, byłem bardzo napalony i ona zupełnie jest nie taką grę, jaką sobie wyobrażałem, no i szkoda trochę, bo jednak oczekiwałem czegoś innego zupełnie. No, a targi, no i trochę jestem rozczarowany tymi z niedzielnymi, zostały wyprzedane wszystkie fajne tytuły i tym samym Santiago de Cuba nie udało mi się kupić, ale z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo w sklepie są jest znacznie niższa cena, tak, niż tam była na targach.
Znaczy, jeśli o tytuł chodzi, to ja ten, żałuję, że nie było tego, tak, jest to dawno już na Belfort. I on ITGM nie przyjechało do SN. No i to była ta gra, którą bym na pewno chciał kupić, gdyby ona była.
Ale jeszcze chciałem kupić tą Village, tak?
Aha, no ale to jest, bo to jakiś prototyp był, tak? Bo to tam, jak widziałem, to plansza
tak,
była...
Tak, ale nie była papierem. W sprzedaży, a w ogóle były, a cały czas mieli naklejki, aż do niedzieli, bo w niedzielę chciałem jeszcze kupić. Był właśnie Santiago de Cuba, Village i koszulka. I mówię tak, Santiago de Cuba bardzo chcę kupić, tak? Village, no okej, przeczytałem tam jakieś opinie na BGG, dobra, zaryzykuję, kupię, a koszulkę będę miał prezent dla rodziny, tak? Dla żony. A więc wszystko super, tak? I tam za jakiś pakiet za chyba 50 euro. No to super, biorę. Nie ma tego i tego. Smutno. No dobra, to podsumowaliśmy, przypomnę, że podsumowaliśmy targi, największe targi gier planszowych w Essen, Spiel 2011 i moimi gośćmi był Artur Jedliński, Nathaniel.
Dobranoc.
Mirek Gucwa, Tycjan.
Do usłyszenia.
No i jeszcze ja prowadziłem, Marek Pańczyk Pancho, i do usłyszenia w następnej Pancho Stacji. Dzięki wielkie.